praktyczna wiedza i specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Słuchasz materiału stworzonego na potrzeby naszego kanału YouTube Praktyczna Strona Treningu TV, gdzie nieustannie tworzymy wartościowe, osadzone w nauce i wyjątkowo praktyczne treści. Wesprzyj projekt i zasubskrybuj nasz kanał. Po co sportowcom przygotowanie motoryczne? Jaka jest rola trenera przygotowania motorycznego i jak nim zostać? Na takie pytania postaramy się odpowiedzieć dzisiaj razem z moim gościem Tomaszem Gęborysem. Widzimy się już drugi raz z rzędu. Cześć Tomaszu.
Witam, dzień dobry.
Tomku, ostatnio jak poruszyliśmy temat trenera personalnego, to w taki nieunikniony sposób trochę popłynęliśmy w stronę przygotowania motorycznego. Ja ten temat uciąłem, no ale nie zostawiajmy go tak bez dopowiedzenia. Bez jakiejś tam puenty, bez jakichś głębszych przemyśleń, no i wracamy do tematu. No i teraz moje pierwsze fundamentalne pytanie. Po co komu to przygotowanie motoryczne? Czyli w ogóle czy to ma sens i jaka jest rola trenera przygotowania motorycznego?
Ja myślę, że tutaj można sobie odpowiedzieć w kilka sposobów, a no, takim najłatwiejszym, który ja gdzieś tam kiedyś usłyszałem, to było to, że no, w każdym sporcie trzeba mieć pewne zdolności fizyczne, aby być w stanie wykonywać zadania techniczno-taktyczne. To tak w skrócie. Myślę, że czasami potrzebnie albo niepotrzebnie próbujemy bardzo to przygotowanie motoryczne wynieść na piedestały. Ja natomiast uważam, że gdzieś tam w sporcie zawsze będzie to, że ten sport, czyli ten wykon sportowy, czyli te zdolności techniczno-taktyczne, na początku techniczne, później taktyczne, jednak będą miały bardzo duże znaczenie. Mhm.
Ja bym jeszcze dopowiedział, że rolą trenera przygotowania motorycznego i w ogóle samego przygotowania motorycznego z jednej strony jest poprawa tej wydajności, poprawa tego performance'u w obrębie najróżniejszych zdolności motorycznych, ale z drugiej strony będzie to również, będą to działania, które mają zmniejszyć ryzyko kontuzji w tym sporcie. No i teraz kolejne dopowiedzenie, czyli jeżeli chodzi o dobór ćwiczeń i tych interwencji, to właściwie zawsze pieczemy dwie pieczenie przy jednym ogniu, czyli stosując jakieś tam ćwiczenia, jakoś zaprogramowane w jakimś programowaniu, to zawsze będzie to z jednej strony miało na celu poprawić nam wydajność sportową. Jak to się stanie, to siłą rzeczy zabezpiecza nas przy okazji przed kontuzjami. Zatem no nie będzie tutaj specjalnie takich wybiórczych, specyficznych interwencji. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, żeby trochę powiedzieć, że ma to znaczenie, to ja akurat posłużę się takim cytatem z pracy Hoglunda z 2013 roku i ten cytat brzmi następująco. Kontuzje miały znaczący wpływ na wynik w rozgrywkach ligowych oraz w europejskich pucharach w zawodowej piłce nożnej mężczyzn. Odkrycia podkreślają znaczenie zapobiegania kontuzjom, aby zwiększyć szanse zespołu na sukces. Mniejsza ilość kontuzji i nieobecność w meczach są znacząco związane z wyższym końcowym rankingiem ligowym, punktami na mecz ligowy i sukcesem w Europejskiej Lidze Mistrzów Piłki Nożnej czy Lidze Europy. No i to pokazuje, że najlepsze drużyny i najlepsi zawodnicy są nie tylko najlepsi dzięki temu, co potrafią, ale dzięki temu, że pozostają w tym sporcie, że mogą go uprawiać i mogą współzawodniczyć. I ja myślę, że poza takimi interwencjami twardymi, czyli tym, że jakieś są ćwiczenia, jakieś tam jednostki treningowe, to trenerzy przygotowania motorycznego, ci dobrze wyedukowani, o edukacji jeszcze powiemy, oni mają też wiedzę, którą mogą dzielić się z drużyną, która generalnie cały ten proces treningowy będzie poprawiała.
Na pewno tutaj znaczące jest to, że trener, który ma drużynę i te availability zawodników pozwala na to, że możemy w każdym momencie zmieniać też założenia taktyczne, co może być właśnie tym winning jakby tą częścią, która może pozwolić wygrać, dlatego że jak wiemy w różnych sportach drużyny przygotowują się bardzo często w oparciu o jakieś tam założenia taktyczne związane z daną drużyną. Czyli jeżeli jesteśmy w stanie to w pewien sposób zamieszać, bo nie wiemy tak do końca, kto będzie grał, kiedy będzie grał i jakie są założenia, to na pewno to pomoże. Tylko wiemy dokładnie, że nasza na przykład drużyna siatkówki męskiej, no bardzo trudno jest się na nią przygotować, pomimo tego, że statystyka ma bardzo duże znaczenie, a to z tego względu, że no mamy tak równy zespół. I to taki klasyczny przykład, ale myślę, że można by takich podawać wiele i to na pewno ma duże znaczenie.
W poprzedniej naszej rozmowie wyszliśmy od tematu trenera personalnego i trochę jako takim elementem rozwoju pokazaliśmy właśnie trenera przygotowania motorycznego, no spuentowaliśmy to, że to są trochę też dwa takie równorzędne zawody, bo pracujemy z różnymi osobami, z różnymi potrzebami. Faktycznie podkreśliłeś tam, że no założenia, z uwagi na to, że sportowcy są takimi klientami high demand, wysoko wymagającymi, no ta wiedza trenerów przygotowania motorycznego powinna być większa. Czym jeszcze według ciebie różni się zawód trenera przygotowania motorycznego od trenera personalnego? Co ci przychodzi do głowy?
No, wiedza też, ale wiedza to pojęcie względne, tak? Mm. Bo chodzi o to, że mówiąc o wiedzy, troszkę rozwinę w tym kierunku, to chodzi o to, że tak naprawdę zazwyczaj sportowcy mają tą bazę treningową, to doświadczenie dużo większe, a więc musimy tam naprawdę szukać odpowiednich metod i być w stanie to wszystko balansować, jeszcze dodając do tego trening techniczny, ale z drugiej strony myślę, że no, ten sport trzeba kochać. Ja myślę, że to ma bardzo duże znaczenie, bo jeżeli będziemy to robić nie wiem, ze względów finansowych, czy będziemy to robić dlatego, że gdzieś my tam chcemy być znani, lubiani i ważni, to będzie ciężko. Ja myślę, że bardzo ważne jest to, żebyśmy mieli tego bakcyla, competition, że musimy gdzieś jeździć, że cały czas coś się dzieje, że jesteśmy w drużynie, czy nawet jesteśmy z indywidualnymi zawodnikami, ale to jest trochę styl życia, myślę, że to trzeba jednak lubić z tego, to musi być tak w naszym DNA. No tutaj może powiemy o nas, no wiadomo, ja jestem jakiś tam... To wywołało na mnie jakiś wpływ mojego brata, że ja ten sport mogę oglądać cały czas.
Nie dał ci wyboru.
Nie dał mi wyboru, a za co mu zresztą dziękuję, bo jestem gdzie jestem. To wcale nie znaczy, że nie wiadomo gdzie jestem, ale mam jakiś tam pomysł na życie, pomysł na pracę i tak naprawdę no, podoba mi się to robić. A niekoniecznie tak musi być. I wtedy no, ja uważam, że to jest problem, że to jest jednak... Coś.
Wspomniałeś o takim zamiłowaniu do sportu, że trzeba ten sport lubić. No i ja mam takie kolejne pytanie. Na ile doświadczenie w postaci bycia zawodnikiem w jakiejś dyscyplinie jest wartością, a na ile może być na przykład kulą u nogi?
I tutaj jest następna rzecz, z którą się bardzo często spotykam. Uważam, że krótko odpowiadając, to nie musisz mieć doświadczenia w sporcie, aby być dobrym trenerem przygotowania motorycznego w tym sporcie. Wręcz przeciwnie, bardzo często jest tak, że trener przygotowania motorycznego, który jest odpowiedzialny za te zdolności fizyczne, jeżeli nie ogląda sportu, czyli nie ogląda meczu, czy danych zawodów, a patrzy na to, jak się ruszają zawodnicy, jakie są wymagania, czy co w tym sporcie jest, to może mieć bardzo duży wpływ na jego warsztat pracy, bo bardzo często, znowu trochę powiem o sobie, ja pracuję w różnych, bardzo różnych sportach i bardzo wiele rzeczy zapożyczam z innych sportów. No, na przykład moi siatkarze, siatkarki wykonują pewne aspekty związane ze sprintem, czy tak zwane drille, a w pewien sposób mogłoby się to wręcz przeciwnie wydawać mylące, ale no, żeby wysoko skakać, trzeba jednak robić szybko kilka kroków, no i to ma wpływ. A dlaczego może być to trochę taką kulą? Bo po pierwsze, że oglądamy ten sport, czyli jesteśmy bardziej w to jakby... jakby się przejmujemy tym wynikiem, to pierwsza rzecz, a drugą rzeczą może, że bardzo często będziemy powielać te rzeczy, które były z nami, my wykonywaliśmy jako sportowcy, czyli są pewne trendy, pewne sporty.
Takie uwarunkowania kulturowe, trendy.
Dokładnie.
No.
I to może być problemem. Aczkolwiek uważam, że trener przygotowania motorycznego musi zrobić jakiś research, jeśli chodzi o nowy sport. Tutaj wiadomo, można patrzeć, co się dzieje w literaturze, mamy książki, ale jedną z najlepszych opcji będzie na pewno rozmowa z trenerami technicznymi tego sportu, bo ja muszę przyznać, że w swoim doświadczeniu bardzo wiele się od tego nauczyłem i jest to pierwsza rzecz, którą staram się robić. Rozmawiam, jeżeli to jest zawodnik indywidualny, rozmawiam z nim. Jeżeli jest możliwość rozmowy z trenerem technicznym, zawsze próbuję spędzać z nimi jak najwięcej czasu. Bo daje mi to bardzo duże możliwości.
Jeszcze bym dopowiedział, że uważam, że jednak jest obowiązkiem każdego trenera przygotowania motorycznego być aktywnym praktykiem sportu i to myślę nawet z takim skazaniem na wiele dyscyplin sportowych, na próbowanie różnych aktywności, żeby lepiej rozumieć tą motoryczność człowieka, żeby wiedzieć, czym jest obciążanie aparatu ruchu, zresztą nie tylko, czym są treningi kondycyjne, czym są treningi siłowe i o różnym rodzaju, o takiej w różnej metodyce prowadzone, żeby trochę hołdować tej zasadzie practice what you preach. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której ordynuję jakieś programowanie z jakimś zamiarem swojemu podopiecznemu zawodnikowi i jakby w ogóle nie doświadczyłem tego, tylko to robię na zasadzie copy-paste z jakiegoś podręcznika i w ogóle nie wiem, z czym to się wiąże, tak? Jakie to będą ograniczenia, jak on się może czuć w trakcie, jak on się może czuć po tym treningu, na ile ta dana interwencja generuje zmęczenie. No bo pamiętajmy, że my sobie tak o tym całym procesie tej periodyzacji, zresztą dzisiaj na szkoleniu mówiliśmy, można wyjść od tego General Adaptation Syndrome, czyli mamy bodziec, faza oporu, potem jest ta faza recovery i mamy tą, znaczy mamy alarm o recovery i potem mamy tą superkompensację, ale ten proces dużo bardziej złożony i to, jak będą tolerowali te ordynowane przez nas interwencje zawodnicy, to z jednej strony zależy od tego, jak oni ogólnie są w ogóle wytrenowani, czyli czasami rolą tego przygotowania motorycznego jest niekoniecznie poprawa tylko i wyłącznie specyficznych wymagań danej dyscypliny, ale po prostu usprawnienie tych ludzi. I czasami to, czym powiedziałeś, czyli czasami stosowanie rzeczy, które wydawałoby się są zgoła skrajnie inne od tego, co jest w danej dyscyplinie, może być tym, co będzie najbardziej zawodnika rozwijało. I ja kiedyś o tym wspominałem też w ramach wpisów w mediach społecznościowych. Jeżeli chcemy na przykład zrobić jakiś trening mobility albo zrobić jakąś sesję active rest, to może być dobrą opcją wpuszczenie kogoś do basenu, żeby popływał. Jeżeli chcemy, żeby ktoś poprawił jakieś swoje zakresy ruchu, czy lepiej kontrolował swoje ciało w przestrzeni, to czasami elementy treningu gimnastycznego mogą okazać się kamieniem milowym. Tu niekoniecznie potrzebujemy sztanga, powerbandy i jakieś kontrasty, kompleksy, nie? Więc czasami to usprawnianie ludzi, budowanie ich ogólnej takiej sprawności i warto ją też mieć. To ja trochę przywołam teraz, co ty mówisz zawsze na szkoleniach, nie? Że musimy być mistrzami trzech powtórzeń.
Dokładnie, albo znaleźć kogoś w drużynie, czy z kimś pracujemy, kto jest w stanie to zrobić. Jeszcze tylko do tego dodam, co ty mówisz. Ja myślę, że ten aspekt psychologiczny jest bardzo ważny, dlatego że jeżeli współpracując z zawodnikami, współpracując z drużyną, którzy no tak naprawdę są fanatykami tego sportu, my musimy pokazać im, że gdzieś my też to jednak lubimy. Ja przywołam taki przykład, będąc w Kenii, pracując z biegaczami długodystansowymi, no to jest ostatnia aktywność fizyczna, którą ja gdzieś bym tam robił, ale wprowadzając ich do jakiegoś treningu siłowego, było to dla nich całkowite nowe doświadczenie i ja, pomimo tego, że nie byłem w stanie z nimi biegać tyle i tak szybko, jak oni to robili, ja co rano wstawałem z nimi na tą sesję, taki morning run, później jeżeli były jakieś tam sesje, ja próbowałem to z nimi robić, bo też musimy pokazać, że jesteśmy ludźmi, że nie możemy też być w pewnym stopniu dla nich takimi guru, których trzeba naśladować. No nie, bo ja myślę, że tutaj pewne rzeczy, szczególnie jeżeli zajmujemy się przygotowaniem motorycznym, tak jak wcześniej już nadmieniałem, że bardzo często jesteśmy tym łącznikiem pomiędzy zawodnikiem a trenerem technicznym, bo oni bardzo często mówią nam więcej z tego względu, że pewne informacje, które mogą dotrzeć do trenera głównego, mogą wpłynąć negatywnie na ich przyszły mecz, bo wiadomo, to wszystko jest związane, ile grają, jak często grają, mamy kontrakty, mamy aspekty finansowe. I to też jest bardzo ważne i ja się staram to robić. Zresztą chyba ty też, bo myślę, że tajski boks to nie było coś, co w życiu robiłeś wiele razy, ale teraz pracując z zawodnikami KSW, no, byliśmy w Tajlandii i spróbowałeś, jak to jest, jak to wygląda. I jest taki, ja myślę, że to jest trochę taka sytuacja, że respekt do tego, co ci ludzie robią. To są przede wszystkim ludzie, to jest najważniejsze.
Dokładnie, no. Ja w ogóle uważam, że moje trenowanie, czyli też takie oklepane w sensie formułowania hybrid athlete, takie próbowanie różnych rzeczy, treningi siłowe, kondycyjne, sztuki walki, zimowe sporty, snowboard, jakiś tam latem kite. No zresztą tak jak my spędzamy czas często na wyjazdach. My próbujemy tych aktywności, które są lokalnie dostępne i to jest najlepsze, co może być. To jest bardzo rozwijające od strony takiego zdobywania doświadczenia, nie tylko wiedzy, ale takiego doświadczenia. No dobra. To to jak zostać tym trenerem przygotowania motorycznego, tak? Bo sobie powiedzieliśmy trochę o tym, kim on jest, jaką rolę to przygotowanie motoryczne pełni, no to teraz jak nim zostać?
Wbrew pozorom jest to dosyć trudne pytanie, dlatego też, że, wiadomo, jak wcześniej mówiliśmy, trochę inaczej to wygląda w Europie czy w Stanach, bo tam trzeba mieć odpowiednią edukację, żeby w ogóle wejść, aby mieć taką możliwość, żeby gdzieś tam pracować w sporcie. W Polsce to trochę wygląda inaczej. Niekoniecznie musimy mieć edukację specyficzną, ale myślę, że bardzo często zapominamy, że praca taka u podstaw z młodzieżą to jest jedna z najlepszych możliwości. Czy to jest, mamy tą odpowiednią edukację, czy jej nie mamy, czy to zaczyna się, czy zaczynamy, czy robimy to w Polsce, czy robimy poza granicami Polski. To jest jeden z takich kroków, który jest bardzo ważny. I tak naprawdę uważam, że jest konieczny, bo jeżeli jesteśmy w stanie zapanować nad taką grupą, czy nad takim sportowcem, młodym sportowcem, dorastającym sportowcem, to w przyszłości ta nasza praca będzie dużo łatwiejsza i pokaże nam, że...
Nie, no, z drugiej strony mamy przecież to takie powiedzenie, że najgorsze jest pierwsze 40 lat dzieciństwa mężczyzny, nie? Więc jeżeli na przykład pracujemy z młodymi chłopcami, to pytanie, na ile to się różni od pracy z dorosłymi chłopami,
dokładnie,
nie?
Dokładnie. No i na pewno tam też te efekty naszej pracy mogą być widocznie dużo wcześniej. Tak? Jest też takie, jak już mówimy o powiedzeniach, to jest takie powiedzenie, że młody zawodnik wchodzi na siłownię, patrzy na przyrządy i staje się silniejszy.
Tak jest.
I tak to jest.
A sukces znasz, nie?
No dokładnie.
Trenera przygotowania motorycznego. To, że jemu siła rośnie wraz z wiekiem, to nie szkodzi.
Nie,
to już... od razu możemy mierzyć wszystko. Counter movement jumpy, tak. Back squaty
i możemy poprawia to, się. I możemy na przykład kogoś poprawić przy counter movement jump po dwóch tygodniach treningu, tak?
Dokładnie.
No, bo to jest właśnie, nie patrząc na fizjologię, to jest nasza praca.
Tak regularnie. Okej, dobra. No ale ja bym podsumował trochę i wyciągnął rzeczy z tej naszej poprzedniej rozmowy, bo tam to obszernie powiedziałeś. Ja tylko to zamknę tak dopełnie, żeby to było zrozumiane dla osób, które zaczynają słuchać od tej rozmowy. No, w Polsce ten zawód nie jest regulowany. No czyli dzisiaj wstajecie sprzed kanapy, mówicie, jesteście trenerem przygotowania motorycznego i możecie, i nikt wam tego nie zabroni. Oczywiście jakby życie zweryfikuje wasze kompetencje i potem okaże się, na ile te wszystkie wymagane aspekty związane z tym, co trener przygotowania motorycznego powinien umieć, jaką ma odpowiedzialność, to zweryfikuje praktyka. Natomiast no, prawnie nie ma żadnych regulacji. Dodatkowo w Polsce, na mój stan wiedzy, no i chyba też twój, nie ma takiej ustrukturyzowanej edukacji w zakresie takiego przygotowania motorycznego, pełnowartościowych studiów, gdzie mamy licencjat i magisterkę. Na mój stan wiedzy to są tylko i wyłącznie takie podyplomówki. Tak, nie ma takich ustrukturyzowanych studiów. Jeżeli się mylę, no to ktoś może komentarz napisać pod tym nagraniem i powiedzieć, gdzie to jest, także no, po prostu tego nie znalazłem w takiej formie. No, na świecie to oczywiście jest, takie studia są, czy w wersji stacjonarnej, czy w wersji hybrydowej. My zresztą w tej chwili nawiązaliśmy współpracę z Setanta College, czyli uczelnią, którą ty kończyłeś. Zresztą tam wiele uznanych autorytetów wykłada i to jest też, myślę, całkiem dostępne rozwiązanie, czyli będąc w Polsce, można podjąć takie studia właśnie na zagranicznym uniwersytecie, gdzie są te studia i w części online'owe, i w części formule zjazdów. W takiej hybrydzie można licencjat, magisterkę zrobić. I to jest na pewno duża wartość, bo jest różnica pomiędzy edukacją i akredytacją, o czym ostatnio mówiłeś, czyli akredytację, nieważne jakiej organizacji, to jest to tylko weryfikacja wiedzy, natomiast edukacja jest zdobywanie tej wiedzy, to jest uczenie się, no zresztą te akredytacje to najczęściej są to takie kursy tam 2, 3, 4 może dniowe, dodatkowo jakąś tam pracę trzeba poczynić, a tu jednak mamy no 4-5 lat studiów, tak? Więc to jest zupełnie jakby inny zakres materiału, który trzeba posiąść. No w Polsce też, jeżeli się bierzecie za przygotowanie motoryczne, no to spokojnie, ale nikt nie będzie tych kompetencji waszych też potrafił najczęściej zweryfikować. Ja to mówię takim pełnym przekonaniem, bo nie spotkałem się z tym, ażeby w jakichś wymaganiach, w jakiejś drużynie było takie pieczołowita weryfikacja tych kompetencji. Wiem, że za granicą w tych ofertach to jest nieźle uporządkowane, czyli są pewne kryteria, co trzeba spełnić, jakieś minima. Natomiast w Polsce to najczęściej jest na zasadzie takich poleceń, tak, albo po prostu kolesiostwa.
Albo tak jak to, co mówiliśmy wcześniej, są to osoby, które są byłymi zawodnikami i zostają w klubie i próbują kontynuować jakąś pracę, jakoś swoje życie, będąc dookoła sportu. co absolutnie nie jest złą rzeczą. Mhm.
Kompetencje, odpowiedzialność i zadania. Czyli trochę już o tych kompetencjach sobie powiedzieliśmy, no ale generalnie powiedzmy sobie, czym zazwyczaj zajmuje się trener w drużynie? Za co uważa się, że on jest odpowiedzialny? No i czasami jakie po prostu zadania musi wykonać, taką już prozę życia?
Na pewno to też zależy od sportu, w jakim pracujemy, z tego względu, że to są aspekty finansowe. Są drużyny, które są w stanie sobie pozwolić na trenera przygotowania motorycznego, trzech fizjo, statystyka, sport science i w ogóle menadżera drużyny i asystentów, tak? Ale zdarza się też tak, że w sportach jest trener przygotowania motorycznego, jest również fizjoterapeutą, jak i osobą odpowiedzialną za pranie strojów, a i również osobą odpowiedzialną za rehab, czyli jak jesteś w stanie zrobić jakiś masaż, czy tam kogoś podotykać, to też to będziesz, możesz robić, czy tam wszelkiego rodzaju nawet dieta i takie rzeczy, co w pewien sposób jest, nakłada na nas znajomość wielu różnych
dziedzin.
Bo czasami, jeżeli tylko się wyspecjalizujemy w jednym i nie mamy pomocy tych specjalistów, no to możemy nie osiągać takich efektów, jakich mogliśmy, pomimo że nasza praca jest naprawdę dobra. Ale z drugiej strony no, może to być wykorzystywane też przez drużyny, przez związki. I ja rozumiem, to nie jest uwarunkowanie, że ktoś chce źle, bo my wiadomo, nie, nigdy tego nie chcemy, no ale wygląda to jak wygląda i trochę jest to przykre, bo można by gdzieś jakoś to wypośrodkować. Nie? Mamy, nie obrażając nikogo, wielu działaczów, menedżerów, no ale rąk do pracy jest trochę mniej. No, to jest moja personalna jakieś doświadczenie, które nie jest absolutnie doświadczeniem dużym, ale mogę powiedzieć na ten temat w ten sposób.
No, ja też spotykam się wielokrotnie. Zresztą to się tyczy nie tylko trenerów przygotowania motorycznego, ale spotykam się z takimi scenariuszami, jeżeli chodzi o fizjoterapeutów. Czyli jak jest fizjoterapeuta w drużynie, to nieraz zdarzyło mi się rozmawiać, zresztą nawet na łamach podcastu z fizjoterapeutą, który pracował nawet z jakąś reprezentacją i poza tym, że on miał zająć się tam swoją działką, to on dodatkowo na przykład miał zadbać o zaopatrzenie tam płynów, nie? I zajmował się rozrabianiem na przykład izotoników przed jakimiś zawodami. No i znowu, no fajnie gdyby tak nie było, bo wtedy może skupić się bardziej na swojej robocie. No, ale czasami te realia są takie, że no środków dana drużyna, reprezentacja, czy po prostu dana jakaś dziedzina sportu w Polsce no nie ma i trzeba sobie radzić z tym, co mamy. Natomiast no, trzeba pamiętać, że jeżeli wtedy nakłada się z automatu na nas też większą odpowiedzialność, rozlicza się nas, no to pamiętajmy, że to trochę jest coś za coś, tak? Czyli no nie jesteśmy w stanie, znaczy to byłoby nieeleganckie wręcz i bezzasadne, żeby próbować nas rozliczać i wypominać nam jakieś błędy z naszych kompetencji, jeżeli robimy nie tylko swoją robotę, tylko zajmujemy się również łataniem tych dziur. Natomiast kiedy mówiłeś o tych kompetencjach, to uważam, że ta edukacja taka właśnie, o którą ty na przykład przeszedłeś, czy nawet to, co się wymaga na akredytacjach, czyli tam jest rzeczy związane z chociażby z dietetyką, z podstawami dietetyki, z odnową biologiczną, są elementy psychologii sportu i jest to niezmiernie ważne, bo z mojej perspektywy trener przygotowania motorycznego potrafi być jedną z najbardziej kompetentnych osób w drużynie pod kątem wiedzy związanej z utrzymaniem dobrostanu i wydajności ciała ludzkiego.
Dokładnie. Ja myślę, że jest taki trend teraz w Polsce, że coraz więcej sportów, coraz więcej drużyn, coraz więcej ludzi, którzy decydują o tym, jaki jest sztab, widzi przydatność trenera przygotowania motorycznego. No, wiemy, że przez lata było tak, że no, conditioning był w sporcie, a grając w dany sport robiłeś kondycję, tak, albo ewentualnie biegałeś. Stawałeś się silniejszy przez to, że się przepychałeś z zawodnikiem, tak, a zaczyna to się trochę zmieniać, co jest bardzo fajne, bo wiadomo, ciężko jest zmienić zawodnika, jego zdolności techniczne, jego zdolności taktyczne o 5%, ale jeżeli zmienimy o 1% jego szybkość, prędkość maksymalną, jeżeli zmienimy 1% jego dietę, jego recovery, i to wówczas te 5% jest dużo łatwiej uzyskać. Tak nie, to jest taka idea wzięta z kolarstwa w Wielkiej Brytanii, gdzie w ten sposób właśnie na to popatrzono, że my już tutaj mamy sufit, będzie bardzo ciężko zmienić to, spróbujmy się skoncentrować na tych innych rzeczach, i ja trochę gdzieś to tam próbuję zaaplikować, że można wspólnie osiągnąć jakieś lepsze rezultaty.
To ja teraz takim mocnym pytaniem wyskoczę. Jak zostać najlepszym trenerem przygotowania motorycznego?
No, ja myślę, że trzeba sobie jakoś gdzieś tam znaleźć bardzo dobrego zawodnika i wtedy odcinać kupony. Po pierwsze, że ocena trenera, czy trenera technicznego, czy trenera przygotowania motorycznego, czy najlepszym bycie najlepszym fizjoterapeutą jest bardzo subiektywna i bardzo często wychodzi od specjalistów w danej dziedzinie. Ale z drugiej strony ja widzę, i co zauważyłem, że tak naprawdę gdzieś tam w Wielkiej Brytanii ci najlepsi trenerzy, jako trenerzy z najlepszymi kompetencjami, niekoniecznie pracują na najwyższym topowym poziomie. Bardzo często oni pracują właśnie w akademiach, zajmują się tą młodzieżą, w której możliwości adaptacyjne, możliwości rozwoju fizycznego i co jest z tym związane, są dużo większe. Ale to nie znaczy, że jeżeli ktoś pracuje w topowym klubie, czy pracuje z zawodnikiem, który jest topowy na świecie, to nie możemy powiedzieć, że on jest też dobry, z tego względu, że tam może takich różnic aż nie robić. Bo bardzo często uważam, że wychodzenie z założenia, żeby tylko nie zepsuć, przydałoby się, czyli nie musimy koniecznie, nie wiadomo, jakichś osiągać tych rezultatów, jeśli chodzi o zdolności motoryczne, ale jak bardzo często utrzymamy to, co już mamy, to na pewno może być lepszy efekt w przyszłości odnieść. Mhm.
Wiesz, no jakby dopełnię kolejnym powiedzeniem, że najlepsi zawodnicy są najlepsi nie dzięki temu, jak trenują, a pomimo tego, jak trenują. To jest pierwsza rzecz i to ja wielokrotnie widzę. To jakby obydwoje to obserwujemy, dlatego jeżeli ktokolwiek to ogląda, to pamiętajcie, że to, że ktoś się przykleił do kogoś, nie znaczy, że jest najlepszym trenerem. To jest pierwsza rzecz i chciałbym, żeby to wybrzmiało, bo budowanie, ja w ogóle jestem wielkim przeciwnikiem budowania autorytetów takiego bezkrytycznego. Kolejna rzecz to, ty o tym wspomniałeś, ale ja bym chciał to dopełnić, czyli no, to jak oceniać te kompetencje, albo tak, jak oceniać, czy ktoś jest dobrym trenerem, czy nie. I myślę, że takim najbardziej uczciwym modelem tej oceny będzie rozliczanie go za powierzone mu zadania. Czyli jeżeli, tak jak wspomniałeś, trener przygotowania motorycznego spotyka się z trenerem techniczno-taktycznym, tym głównym, i ustalają wspólnie, że przygotowanie motoryczne ma się skupiać na takich aspektach, czyli drużyna ma na przykład poprawić się w obrębie takich zdolności motorycznych, cokolwiek, mają wyżej skakać, być bardziej wytrzymali, cokolwiek.
I to jest teraz zmierzalne, to jest bardzo ważne.
Właśnie tego zmierzam, że zmierzam do tego, że zmierzalne. Czyli ustalamy sobie te cele, sprawdzamy, na jakim etapie jesteśmy, dokonujemy tych pomiarów, bo to jest mierzalne, no i możemy się z tego rozliczać. Oczywiście tam się będzie pojawiało wiele takich zależności, no czyli nie sztuką będzie zrobić tosta, spalić kuchnię, czyli co z tego, jak zawodnicy mi wyżej skaczą, są bardziej wytrzymali w jakimś sporcie, bo tak sobie ustaliliśmy, ale jednocześnie łapią więcej kontuzji, bo może się okazać, że te interwencje, które ja zaordynowałem dodatkowo, żeby jeszcze lepiej skakali, one skumulowały więcej zmęczenia, które nie było tolerowane, gdzieś ta recovery, które miała drużyna, no nie było adekwatne do tego, co się podziało, i trochę mamy sytuację, jak wielu amatorów, jak się bierze za maraton, nie skończyło maraton, tylko przy okazji skończyło z kontuzją ten maraton. Nie?
I takie przeciąganie trochę zawodników, no ja chcę więcej, nie, to teraz ja chcę więcej, bo jeżeli zrobisz u mnie więcej, to też. I to gdzieś tam właśnie, tak jak ty mówisz, może być zgubne, a z drugiej strony też nie możemy się jakby całkowicie nasze jakby ocenianie naszych kompetencji albo naszej pracy nie może być na samych cyferkach. Tak? No bo niekoniecznie ja, jeżeli mam kogoś oceniać, no to mogę go oceniać na zasadzie, okej, no zawodnicy się poprawiają tutaj, no ale jak, tak jak wcześniej mówiliśmy, że no jak ktoś wchodzi gdzieś tam do drużyny i po prostu jest, nie potrafi z zawodnikami rozmawiać, tylko patrzy w iPad i w 60 tysięcy wyników dostaje z różnych technologii w tym samym czasie, a nie ma, bo nie ma czasu, żeby popatrzeć, jak tak naprawdę zawodnik się czuje, jak wygląda, no to tu mamy też duży problem, tak, żeby się nie iść w drugiej skrajności, że wszystko się zgadzało na Excelu, no ale niestety walka przegrana, no to coś tu nie tak też, tak?
Dokładnie tak. No i ja sobie, jak o tym zawsze myślę, to też fajnie widać na kursach a propos tego, jaką rolę pełnią dane, czyli odczyty z danego wykonu jakiejś tam aktywności, tego outcome'u, który mierzymy, względem tego, co tak naprawdę się dzieje, zadziewa. No, my nagraliśmy podcast odnośnie testowania, monitorowania i tam ten temat gdzieś drążyliśmy z różnych stron, natomiast ja tylko przytoczę jedną taką sytuację, kiedy czasami regularnie na Strength Power Development, na szkoleniu właśnie z zakresu przygotowania motorycznego, tego cyklu, który mamy tych szkoleń, jednym z elementów jest praca chociażby na flywheelu, czyli na tym sprzęcie wykorzystującym trening izoinercyjny z tym kołem zamachowym. I tam mamy też odczyt, tak, tych wszystkich wartości siły szczytowej, mocy, wartości średniej i tak dalej. No i generalnie dajemy tam tego króliczka, czyli mówimy, okej, dawaj jeszcze, popraw ten wynik, zobacz, i tam jest, ten coaching jest motywacja, popraw te wyniki. No bo o to chodzi, żeby dali z siebie wszystko. No i co się okazuje? Okazuje się, że czasami te wyniki się poprawiają, tylko się zmienia całkowicie strategia. I z jednej strony to dobre, z drugiej strony czasami to są takie maszkaronki, te strategie, nie? Że cała ta zabawa to się nie dzieje w obrębie tego, że ktoś daje z siebie więcej, tylko w ogóle ta struktura jakościowa tego ruchu tak się pozmieniała, że ona wręcz w niektórych przypadkach zaczyna być niebezpieczna. I to jest przykład jeden taki, bo tych wątków jest wiele, więc odsyłam do podcastu. Jak ktoś uważa, że my teraz wycięliśmy wiele rzeczy z tego złożoności tematu, no to mówię, okej, no to jest podcast na Spotify, na Apple Podcast, testowanie, monitorowanie, z Tomkiem przegadaliśmy temat, pokazaliśmy z różnej perspektywy.
No i tutaj to jest to, o czym mówisz, że tak naprawdę ta technologia nam jakości nie pokaże i tutaj dla mnie jest, ja uważam, jako trener przygotowania motorycznego, będąc w drużynie, my gdzieś tam powinniśmy, nasze oczy powinny być bardzo sharp w tym, jeśli chodzi o to, czyli sprawdzamy tą jakość, a jeżeli mamy za dużo rzeczy, za dużo informacji w tym samym czasie, no to ciężko jest to wszystko weryfikować.
Rozprasza, nie?
Rozprasza na pewno i zapominamy o tym najważniejszym.
Ja zawsze mówię, że wiesz, mówi się, że czas jest tym najbardziej deficytowym towarem, ale jakbyśmy chcieli być tacy bardzo science, to wiemy, że uwaga, tak, nasza zdolność skupiania się. Czyli jeżeli my sobie zrobimy wiele rozpraszaczy, zaczynamy narzucać sobie presję interpretacji wielu rzeczy, to nagle się okaże, że przestajemy robić tą robotę, którą powinniśmy robić, bo nie ma tamtej naszej uważności. Ale jeszcze jak mówimy sobie o tym, powiedziałeś o tych czasami, zresztą powiedzieliśmy obaj, o tych pewnych ograniczeniach tego, myślę, całościowego rozumowania na temat podejmowania decyzji na podstawie danych. Ja przytoczę taką sytuację, która jest z pogranicza świata fizjoterapii i przygotowania motorycznego. Mianowicie myślę, że to było ze 4 lata temu, ale mogę się śliznąć tam o rok w jedną czy w drugą stronę, raczej to 4-5 lat. Były takie prace, które się ukazały w British Journal of Sport Medicine, o ile pamięć mnie nie myli, które pokazały, uwaga, że zawodnicy po rekonstrukcji ACL-a jednostronnej w czasie wykonywania tego testu triple hop test, czyli 3 skoków jedną nogą, 3 skoków drugą nogą, pomimo tego, że osiągali ten sam dystans, skacząc tej operowanej nogi i zdrowej, czyli ta sama odległość, czyli ta sama wartość liczbowa, ten outcome liczbowy, to prezentowali zupełnie różne strategie w nodze operowanej i nodze zdrowej, czyli w nodze tej operowanej, pomimo dobrze wyskakanej odległości, odciążali kolano, bali się je dociążyć, zmienili sobie strategię. Nie? I tu znowu można 30 wątków różnych rozważań zrobić, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że wielokrotnie ten pomiar, wielokrotnie, nie zawsze, bo tu znowu kontekst jest królem, będzie w jakimś miejscu zbierany ten odczyt. I teraz, jeżeli my, dla przykładu, chcemy oceniać wydajność w obrębie stawu kolanowego, na przykład wyprostu tego stawu kolanowego po rekonstrukcji ACL-a, to możemy to robić bardziej lokalnie, czyli na przykład mierząc sobie moment siły na stawie kolanowym, no czyli na przykład wykonując na przykład testy izokinetyczne na chociażby Biodexie, Kineo czy innych sprzętach ku temu przeznaczonych. i wtedy sobie sprawdzamy, na ile ta czwórka prezentuje jakiś tam performance, czyli lokalnie bardziej testujemy, bo tam się odbywa ten ruch. Natomiast kiedy będziemy sobie na przykład mierzyli coś na force plate'ach i będziemy mierzyli, miejscem pomiaru jest miejsce kontaktu stopy z podłożem, z tym force plate'em, z tą platformą dynamometryczną, czyli będziemy mierzyli, co robi nasze ciało na ziemi, ground reaction force, siły reakcji z podłożem. No i teraz wyobraźmy sobie, odnieśmy sobie to do tego, co powiedziałem o tym triple hop teście. Czyli my możemy mierzyć, że okazuje się, że okej, lewa, prawa noga, nawet jak sobie porównujemy, w jakimkolwiek teście jest wiele i każdy znowu można byłoby osobno rozkminiać i sobie analizować je i najlepiej zacząć od ograniczeń, a nie od tego, co one mogą nam dać, to może się okazać, że pomiary się nam super poprawiają, lewa, prawa noga, że limb symmetry index jest wręcz prawie że identyczny, czyli osiągnęliśmy to, co chcieliśmy, i poprawę, i równowagę, ale pomimo tego okazuje się, że kiedy obserwujemy sobie tą strategię ruchową, czyli ocenę jakościową ruchu przeprowadzamy, nagle się okazuje, że jest to strategia odciążeniowa dla stawu kolanowego. I wiemy, że ludzie prezentują różne strategie i to też potrafi być czasami okej. Czasami wręcz normalnym jest, że ktoś zostanie w tej kompensacji, no bo mamy z kolei prace, które chyba były w Journal of Strength and Conditioning z 2 lata temu się ukazały, które porównywały tych najlepszych zawodników w NBA, jednych z najlepszych zawodników w NBA pod kątem counter movement jumpu, tego ile skaczą i co się okazało. Okazało się, że wszyscy skaczą mniej więcej podobnie, tam plus minus jakieś tam odchylenie, ale to było mniej więcej podobna wartość. Natomiast mniej więcej ta cała grupa, tam było bodajże chyba 60 czy 70 zawodników, była podzielona na 3 podgrupy, gdzie jedni skakali bardziej wykorzystując kolano, inni wykorzystywali bardziej biodro, a jeszcze trzecia grupa prezentowała taką kompromisową strategię pomiędzy dociążaniem i kolana, i biodra. Dlaczego o tym mówię? Bo my powinniśmy testować i monitorować. Ale zawsze powinniśmy wyjść od ograniczeń tego i zadać sobie pytanie, czy rachunek zysków i strat jest na korzyść tych zysków. Bo tu nie chodzi nawet o to, że co mi to daje, ale co mi to zabiera. I to nie jest tylko, że mi to zabiera rzeczywisty ogląd na tą sytuację, bo może spowodować jakiś szum informacyjny, co zabiera mi ten czas i uwagę, którą może mógłbym poświęcić nie na cyfrach, ale na człowieku.
Ja tylko dodam, że... My mamy podobną pracę właśnie w przygotowaniu motorycznym i tutaj Sophie Nymphus, która pokazała dokładnie to samo przy zmianie kierunku, gdzie czasy były takie same, a strategia i jest bardzo fajna praca, która to pokazuje. Ale masz rację, no czasami my zapominamy, że może nie zapominamy, tylko te rzeczy są dużo trudniejsze do ocenienia. My musimy zobaczyć tych przypadków kilkanaście, kilkaset, żeby być w stanie popatrzeć i powiedzieć, wiesz co, a spróbuj tak, a dlaczego tak? I to ja myślę, że bo to jest duży problem, bo
ocena ilościowa będzie mimo wszystko prostsza niż jakościowa.
Dokładnie, bo wiąże się z jakimiś doświadczeniami, a doświadczeń nie da się nauczyć. Doświadczenia trzeba w pewien sposób zdobyć. Nie chcę też, żeby to źle zabrzmiało, że nie da się być w czymś dobrym bez 45 lat wykonywania danego zawodu, czy tutaj jak mówimy o przygotowaniu motorycznym, aczkolwiek no, te rzeczy też gdzieś tam uciekają nam, że musimy coś przerobić, żeby to zrozumieć. Zarówno czasami, tak jak ty mówisz, że jako trenerzy, no, zanim zaaplikujemy coś naszemu sportowcowi czy klientowi, to dobrze by było, żebyśmy spróbowali, jak to wygląda i jakie jest tego uczucie, bo pomoże nam to w tak ważnym aspekcie jak cueing. Pomoże nam to w odpowiednim... dawaniu odpowiednich informacji dla zawodnika, kiedy chcemy pewne rzeczy zmienić, bo są ludzie, którzy się uczą w ten sposób, którzy potrafią się uczyć, mają takie, nie wiem jak to powiedzieć dokładnie, ale takie sensoryczne uczucie, czyli zamiast powiedzieć wypnij tyłek do tyłu, to możemy mu powiedzieć dotnij ścianę. To tak, że my to musimy przerobić, żeby takie rzeczy zrozumieć, żeby zrozumieć, jak to odczuwamy.
To też... to trochę mówisz o takich, trochę wchodzisz w taką sferę miękką, bo od tych cyfr przeszliśmy na takie soft skille, no bo jakby od tej oceny jakościowej, no bardzo blisko do tego. I trochę ja bym poruszył kwestię jeszcze intuicji, nie? Czyli zawsze kiedy my lubimy powołać się na intuicję, nie? Że ktoś coś czuje. No i teraz zawsze należałoby sobie zadać pytanie, czy intuicja ma rację bytu w przygotowaniu motorycznym? I teraz słów kilka. W ogóle temat intuicji bardzo fajnie poruszyli dwaj badacze, którzy się co do intuicji ze sobą nie zgadzali, ale rozpoczęli kooperację. To jest Kahneman i Klein. Kahneman, noblista zresztą już teraz świętej pamięci, bo niedawno zmarł. I oni ten temat intuicji porozgrzebywali na różne sposoby. I jakby taki fundamentalny wniosek z tego jest, że intuicja będzie działała wtedy, kiedy dana osoba ma wiedzę, a dodatkowo w środowisku, w którym funkcjonuje, występują pewne prawidłowości powtarzalne. Czyli teraz, jeżeli jesteśmy lekarzem, czy jesteśmy trenerem przygotowania motorycznego, czy fizjoterapeutą, to będzie miało rację bytu, czyli te schematy jakieś są, czyli wiemy, że dana interwencja powinna dać jakiś efekt, że po jakichś wydarzeniach mogą nastąpić inne, nie zawsze z pełnym przekonaniem, ale z pewną dozą prawdopodobieństwa, wystarczająco dużą, ażeby te zależności były widoczne. Natomiast kiedy dla porównania, kiedy ktoś jest maklerem giełdowym i myśli, że tam pewne zależności występują i mówi, bo intuicyjnie podejmuje decyzję kupna bądź sprzedaży, no to robi najgorsze, co może zrobić i to są jakby prosta droga do porażki. Zresztą gdyby ta wiedza i intuicja miały takie znaczenie, to maklerzy giełdowi albo może nie siedzieliby w domach maklerskich na etatach, tylko sprzedaliby mieszkanie po babci i byli milionerami na jakichś ciepłych wyspach. Tak? Także myślę, to jest najlepszy dowód na to, że w pewnych miejscach ta intuicja i wiedza, one tracą na znaczeniu w kontekście trafności podejmowanych decyzji, natomiast tutaj dobra informacja w przygotowaniu motorycznym, pojęcie intuicji jest czasami nie do przecenienia i ono wymaga wiedzy, doświadczenia i tego, żeby środowisko miało pewne schematy powtarzalne. No dobra, to teraz przygotowanie motoryczne drużynowe, indywidualne. I to jest akurat fajnie, bo ja pracuję tylko indywidualnie, a ty pracujesz drużynowo i indywidualnie, większość, a ja jeżeli drużynowo, tak, to indywidualnie z zawodnikami drużynowymi. No więc dawaj, jakie są twoje doświadczenia.
Ja myślę, że przede wszystkim pracując z drużyną, musimy się pozbyć tego, o czym wcześniej już mówiliśmy, czyli tego perfekcjonalizmu, a więc czasami good is good enough, nie będzie nigdy perfekcyjnie. Drugą rzeczą jest, że może to zacznij tak radykalnie, tak musimy troszeczkę mieć taką, nie wiem jak to nazwać, może powiedzmy ze słowa, no taki baksel, który się dobrze
team
nam...
Team spirit
pomaga nam się dobrze czuć w drużynie i właśnie wtedy ta intuicja ma bardzo duże znaczenie, przynajmniej w moim skromnym doświadczeniu, że czasami... Będąc z drużyną, dłuższy okres czasu, widzisz pewne rzeczy, które osoba z zewnątrz nie widzi i intuicyjnie podejmujesz decyzję. Podam taki przykład, że jak mówiłem już wcześniej, na przykład z zawodnikami, zawodniczkami siatkówki, ja biegam szeroko pojęty, a czasami jest tak, że po tych biegach robię 30 minut jogi, o którą już niedługo ty też zaczniesz robić, bo taki jest mój cel. Ale no tu jest to ważne, tak? I drugą rzeczą jest, żeby czasami trzeba zgodzić się na to, że pomimo naszej wiedzy i doświadczenia musimy jednak dopasować się do tego, czego wymaga trener techniczny, czego, w jakiej sytuacji się znajdujemy, co mamy do dyspozycji. I to jest bardzo częste, bo my chcemy robić wszystko bardzo dobrze i mamy do tego wszelkie jakby narzędzia, wiedzę i wszystko. Nie zawsze jest to możliwe.
Jak teraz tutaj ja się wtrącę, przypomniało mi się ta praca bodajże Martina Boucher, Houston we have a problem, z tym takim cytatem z tej słynnej misji kosmicznej, gdzie Boucher tam porusza kwestię chyba taką kluczową, że my w świetle dowodów naukowych wiemy coraz więcej, widzimy pewne zależności jeszcze w taki bardziej wyraźny sposób, ale pojawia się ograniczenie, że ta wiedza laboratoryjna, taka wyizolowana, wyseparowana, odcięta od tej zmienności świata rzeczywistego, przestaje mieć zdatność, przestaje mieć możliwość tej praktycznej aplikacji. I on tam poruszył taki fajny przykład, gdzie w kontekście bodajże chyba kąpieli kontrastowych, tej imersji. On chyba porusza kwestię, że okej, żeby idealnie wykorzystać to trzeba w takim protokole robić tyle i tyle minut, tyle. I on taką rozmowę tam porusza z jednym z trenerów. I dlaczego tak nie robicie? I ten trener, taki praktyk mówi, no bo ja mam tylko 6 minut na całą drużynę. Nie? Że nie mam czasu poświęcić każdemu tyle, nie mam tylu dostępnych tam wanien, czy tych sprzętów do danego elementu odnowy biologicznej i po prostu muszę sobie radzić. Czasami jakby nie robi się tego, co jest najbardziej optymalne w świetle dowodów naukowych, tylko się robi to, co jest najbardziej optymalne w kontekście możliwości ograniczeń środowiska, w którym pracujemy.
I danej drużyny, i danego zawodnika lub zawodniczki, to też bardzo prosto można pokazać tak w środowisku, w którym my czujemy się najlepiej. Wiemy, że żeby pracować nad daną zdolnością motoryczną, taką jak siła, taka powinna być długość odpoczynku, takie powinno. Tylko teraz, jeżeli jesteśmy w drużynie, w której spirit, powiedzmy, piłki nożnej jest taki, że jak ja się nie zmęczę, to się źle czuję, a my wiemy, że zmęczenie jest kontradykt do tego, co chcemy osiągnąć, wówczas musimy kombinować, czyli robić, ja to nazywam takie wypychacze, czyli jakieś takie ćwiczenia, które w ogóle nie wpłyną na nic, są w pewnym sensie bez sensu, ale dadzą nam ten efekt, czyli efekt odpoczynku, że te sety, te powtórzenia będą wystarczająco od siebie oddalone. Ja czasami robię takie proste rzeczy, jak ustawiam te miejsca, w którym zawodnik, zawodniczka będzie pracowała, bardzo daleko od siebie, co wymusza, że musi być co najmniej dana minuta czy dwie minuty przerwy pomiędzy tym, zanim zrobi to drugie ćwiczenie. I to trochę taka intuicja, o czym jak już mówię.
Optymalizacja tego, nie?
Dokładnie.
No i jeszcze sobie jak o tym...
To jest drużynowy, w sportach drużynowych.
Tak. No dobra, to ja czekaj, to jakby zacząłeś od drużynowych, to ja dopełnię te drużynowe, czyli ja mam styczność z zawodnikami sportów drużynowych, ale pracując z nimi indywidualnie. I teraz pierwsza moja obserwacja jest taka, że jestem przekonany, że z uwagi na to, że pracując jeden na jeden, nawiązuje się nieco bardziej, teraz tak będzie psychologicznie powiedziane, może być śmieszkowacie zrozumiane, nawiązuje się pewna intymna relacja bardziej.
Jasne.
Taka, że jest jakaś doza zaufania, stajesz się bardziej powiernikiem, ten ktoś jest tylko sam na sam z tobą, nie patrzy jeszcze 10 osób mu na ręce, w sensie na to, co mówi do ciebie. Więc da się usłyszeć rzeczy, których może nie usłyszeć nikt ze sztabu szkoleniowo-medycznego. To jest pierwsza rzecz i takie rzeczy ja usłyszałem. Czasami to jest, i to są znowu i pozytywne, i negatywne. Czyli te pozytywne, no to fajnie, sobie pewne osoby chwalą, potrafią docenić pracę, co mnie zawsze jest budujące, no bo jeżeli ja ciągnę takiego sportowca za język, chcąc wiedzieć, jak ta kultura pracy w drużynie wygląda, no to widzę, że są osoby, które oni sobie bardzo cenią. Że jeżeli mam zawodnika, który przerobił na przykład 3 drużyny, to on ma porównanie tych trenerów przygotowania motorycznego. I ostatnią rzeczą, którą ten zawodnik jest w stanie porównać, to jest, który był lepszy pod kątem kompetencji. Oni tylko porównują to, na ile oni się jako drużyna czuli przygotowani, czyli czy nie zajechani, czy że czuli, że lepiej tam skaczą, cokolwiek robią. To jest pierwsza rzecz, którą raportują. I to tak bardzo na czuja raportują, taki finalny efekt.
No, oni są ekspertami swojego ciała.
Tak.
No, nie,
czy oni
nie,
się lepiej czują,
nie.
Czy nie?
Tak.
Oczywiście to nie jest nigdy, że to dzięki temu trenerowi przygotowania, bo mógł być trener techniczno-taktyczny, ten główny, być kumatą bestią i zarządzać tymi obciążeniami tak, że oni nie byli zajechani. I wtedy tak naprawdę znowu czerpał z tego trener przygotowania motorycznego. Ale to jest jedna rzecz. A druga rzecz, oceniają trenerów przygotowania motorycznego w największym stopniu jako charaktery. Jako ludzi. Czyli mówią, że tu jest jakiś gbur, tu się nie da z nim dogadać, jakiś jest taki autorytatywny. I nagle się okazuje, że trener przygotowania motorycznego swoją wizję ma jako osoby, która zdobywa kompetencje, opiera się o jakieś tam dane, że robi wszystko w zgodzie z zasadami sztuki, tylko że koniec końców odbierana jest jako buc, jako taki trochę dupek. I to, że mogą być tego nawet nieświadomi. Bo pamiętajcie, że trener przygotowania motorycznego ma swoją markę osobistą, a ta marka osobista to jest, co mówią na twój temat, kiedy cię nie ma w pokoju. I ja trochę czasami jestem powiernikiem tych rzeczy. Daleki jestem od tego, żeby wysnuwać takie jednoznaczne wnioski, że ktoś jest faktycznie tym dupkiem, bo wiemy, że to te kwestie międzyludzkie potrafią być dużo bardziej złożone, ale takie rzeczy się dzieją. Kolejna rzecz to obserwuję, że zawodnicy, jak do mnie trafiają, generalnie trenują ciężej, aniżeli trenowali dotychczas. Natomiast daje im też, tam jest duża komponenta edukacji. Ja im jakby pozwalam sami decydować, czy będą trenowali ciężko, czy lżej, zwłaszcza jeżeli trafiają do mnie po kontuzjach. I widzę, że ten aspekt edukacyjny, to są moje doświadczenia, jest bardzo mocno zawalony. To znaczy znowu skupiamy się na tym, żeby ile serii, ile powtórzeń, jaki plan, co robić, co na skoczność, co na wytrzymałość, co na siłę, A potem trochę ten zawodnik za bardzo nie wie, po co mu to jest, co mu ma dać, nie wie, czego może oczekiwać, jak sobie może to regulować, czy on może czegoś nie zrobić, czy może musi robić wszystko. W takich fundamentach brakuje tym zawodnikom wiedzy i widzę, że jak pracuję z nimi na jeden, to połowa to jest przepracowany czas, a połowa to jest ta, pod kątem tego, co oni wnoszą z tego, to jest ta wartość edukacyjna.
Tutaj jeszcze można dodać, że jest też taka sytuacja, gdzie w drużynie zawodnicy mają indywidualnie współpracują z jakimś trenerem przygotowania motorycznego. Ja uważam, że to jak najbardziej jest bardzo pozytywne. Tyle, że jeżeli ten trener jest w kontakcie z trenerem drużyny przygotowania motorycznego, z tego względu, że no wiadomo, jeżeli ty jedyną możliwością, to tutaj współpraca jest zdalna, czyli ty tam nie jesteś, ty nie wiesz, jak wyglądał mecz, jak wyglądał trening, co się dzieje, nawet jeżeli, ja to mogę tylko porównać w siatkówce, jeżeli nawet masz te dane obiektywne, czyli jakiegoś Werta i wszystko, no ale nie wiesz, jak jest, co się dzieje w drużynie, czyli że sesja treningowa tego dnia była bardzo lekka, a więc trener techniczny zdecydował, że drużyna potrzebuje odpoczynku, a ty masz sesję po prostu metabolicznie ciężką. I wówczas to nie będąc tam jest dosyć ciężkie do ocenienia, ale ja uważam, że to jest tylko problem, że tutaj trochę takie ego wchodzi, nie? Że no jak ty masz mnie jako trenera, a ty pracujesz z kimś innym, to ty uważasz, że jestem gorszy. No wręcz przeciwnie, tak jak wcześniej mówiliśmy, że to niekoniecznie oświadczy o tym, a wręcz przeciwnie świadczy o tym, że ten zawodnik naprawdę dla niego to przygotowanie motoryczne jest bardzo ważne, a ty współpracując, to nasza idea, żeby temu zawodnikowi pomagać, tylko rozmowa i jeszcze raz rozmowa i kontakt nie tylko z zawodnikiem, ale z trenerem, bo nie ma tam potrzeby, żeby jakieś były negatywne relacje, a te relacje mogą się bardzo szybko nawiązać, jeżeli czegoś takiego nie będzie. Mm-hmm.
Tak, no ale ten na pewno problem, że przygotowanie indywidualne w sportach drużynowych, gdzie jest drugi trener przygotowania motorycznego, no będzie miał tą wadę, że mogą te pewne obciążenia
uciekać gdzieś tam.
Tak, i mogą na siebie nachodzić i może to być finalnie niekorzystne. No, zawsze też ja zadaję sobie takie pytanie, no bo jeżeli ja wiem na przykład, albo tam konkretny przykład z mojej praktyki zawodowej. Trafił do mnie sportowiec w ramach procesu Rytm to Sport, został zrehabilitowany na tyle, że już poszedł grać do drużyny, jeszcze przy okazji też miał na przykład transfer do innej drużyny i wiedziałem, że idzie do drużyny, w której no jest osoba, którą znam, trenerem przygotowania motorycznego, wiem, że robi dobrą robotę, to właściwie tylko upewniłem tą osobę, że tam będzie zrobiona dobra robota. No i tam jakby trochę nawet sobie świadomie powiedziałem, nie próbowałem ciągnąć tematu, że okej, ja będę dalej czuwał nad twoim przygotowaniem motorycznym, bo uważam, że jeżeli ta osoba jest w tej drużynie i tam jest trener, który wiem, że prezentuje ze sobą bardzo fajny warsztat, jest spoko gościem, to fakt, że ona będzie miała przygotowanie motoryczne z drużyną, również wpływa pozytywnie na ten team spirit, a nie, że będzie takim trochę odseparowana od tych sesji albo będzie robiła swoje, no bo to też jakby ta wspólnota, która jest w drużynie, ona zadziewa się, tworzy się właśnie dzięki temu, że oni robią podobne rzeczy, spędzają czas razem, a nie, że ktoś nagle odłamuje się i robi to po swojemu.
Dokładnie, ale też wiemy, że ten aspekt ma bardzo duży wpływ na jakby w procesie powrotu do sportu, ten aspekt psychologiczny. Jeżeli osoba wierzy, że ja jestem w drużynie, pracuję z drużyną, też to czasami jest trudne, bo zdarza się tak, że zawodnik decyduje, że okej, ja mam kontuzję, ja idę, jadę, czy będę przebywał teraz przez kilka tygodni w jakimś tam ośrodku, gdzie będę rehabilitowany, w ogóle całkowicie nie będąc drużyną, nie będąc w żadnym stopniu w treningu technicznym, a wiemy, że zawsze jest plan B, zawsze jest plan C, można pewne rzeczy robić, to nie jest tak, że jeżeli jest kontuzja, to już całkowicie nic nie można robić, bo zawsze można coś robić. No i tutaj myślę, że też jest trochę problem. Ja z tym się borykam bardzo często. Może wracając do naszego wcześniejszego podcastu z klientami, gdzie wysyłając do jakiegoś lekarza i pierwszą rzecz otrzymuję, to jest ta osoba no sport, czyli nic nie możesz robić, bo ty jesteś, masz problem. Nie?
Tak.
No i tutaj myślę, że można to też czasami się przekłada na przygotowanie motoryczne.
Mhm. Dobra, no to teraz trendy w przygotowaniu motorycznym, czyli na podstawie twojego skromnego doświadczenia i z uwagi na ilość siwych włosów, jakie masz spostrzeżenia? Jak to się zmienia na przestrzeni lat? No bo...
Jasne. Ja myślę, że no, wiele jest trendów. Czy metod, ja to bardziej mu uważam metod treningowych, także ktoś tam, czy jest po jakimś kursie, czy po jakiejś rozmowie z jakimś trenerem, czy kogoś tam podpatrzył, co jest całkowicie zasadne, że patrzymy, co oni robią i próbuję, moim problemem jest, kiedy ty próbujesz dopasować zawodnika do jakiegoś twojego systemu albo filozofii. Bo pomimo tego, że ten system i filozofia zadziałała w jednym sezonie z jedną drużyną, może być całkowicie inny efekt z tą samą drużyną w kolejnym sezonie. I tutaj ja osobiście mam bardzo znaczący przykład, to znaczy, że topowy klub, nie podając sportu, topowy polski, który jest również topowym w świecie, pewne metody treningowe zadziałały, później była kadra i wprowadzanie tych samych metod treningowych miało wręcz przeciwny efekt, bo po prostu drużyna się rozsypała ze względu na kontuzję. I na to trzeba zwracać uwagę. A no, my widzimy cały czas te trendy, tak? To trendy związane też mogą być ze sportem, trendy mogą być związane, ja myślę, że teraz takim trendem jest trening izometryczny, że wszyscy gdzieś go tam wprowadzają i próbują opierać na tym całe przygotowania, czy cały jakiś tam system treningowy, czy trening ekscentryczny, czy swego czasu flywheel, no, myślę, że ty też, jak i ja, zarówno spotykamy się z sytuacjami, gdzie początek na przykład przygotowań dla drużyny danej dyscypliny jest przy użyciu resistance bands. No, tego jest dużo, jest mi trudno powiedzieć dokładnie, bo nie jestem w tym na tyle, że gdzieś tam to wszystko monitoruję, ale fajnie, z jednej strony fajnie, że to jest, bo ja lubię czerpać wiadomości od takich ludzi, bo ja dostaję informacje, no to robiłem to całkowicie, czyli to jest taki prywatny research, bo jak ktoś tylko używa treningu izometrycznego w danej dyscyplinie sportu i ma takie efekty, no to dla mnie tych external faktów jest bardzo mało i ja już będę wiedział, czy to działa, czy nie działa, nie? Przynajmniej jakieś tam, żartuję oczywiście, ale jakieś informacje mi to da.
Tak, ja na pewno widzę takie polskie trendy związane z technologią. To na pewno widzę, jest taki trend. I znowu, zalety, wady. Zalety takie, że to jest kolejne narzędzie w skrzynce narzędziowej warsztatu trenera. Można z tego coś wyciągnąć. Moje doświadczenia są takie, że im więcej pracuję z daną technologią, a trochę jej też pokazujemy na szkoleniach, poza tym pokazujemy ograniczenie tej technologii bardzo często, tej takiej, która jest gold standardem, z tą, która jest takim najlepszym możliwym zamiennikiem gold standardu, na przykład mówimy tu o VBT, jak porównujemy sobie tendo z innymi sprzętami, nawet tymi liner transducerami, czyli gdzie mamy tą linkę wyciąganą, a nie akcelerometry, to okazuje się, że no ta powtarzalność tych pomiarów, ich rzetelność pozostawia wiele do życzenia z wielu powodów i to są takie pewnego rodzaju ograniczenia. Ale dlaczego o tym mówię? Bo jeżeli my chcemy tacy być bardzo pieczałowici, tak ufamy tym liczbom bezkrytycznie, to możemy się nieźle przejechać, bo już nie tylko ten pomiar ma swoje, w sensie jakby wnioskowanie z tego pomiaru ma ograniczenie, ale sam ten proces pomiarowy ma ograniczenia i to niezależne tylko od nas, tylko zależne od technologii, czyli ten szum informacyjny jest czasami czymś, co już daje nam technologia. Trzeba znowu więc na to zwrócić uwagę.
Ja zawsze zwracam uwagę na to, co gdzieś tam się dzieje poza granicami Polski, a więc mamy takie drużyny, które mają ten sport science department bardzo duży i nieograniczone w pewnym stopniu możliwości finansowe, bo dana technologia chce być, nie wiem jak to fajnie ładnie powiedzieć, ale chodzi o to, że drużyna ma propozycję, ok, czy chcecie używać naszą technologię, sprawdźcie, czy to działa. Jeżeli działa, no to gdzieś tam będzie jakieś association, wiadomo, no to selling point. I ci ludzie tej technologii używają tą technologię, bo to jest, mają do tego...
To jest część ich roboty, nie?
Część ich roboty, to jest, ale to jest tylko ich robota, czyli tam są trenery przygotowania motorycznego i w ogóle, ale jest też sport science i oni coraz bardziej mówią, że no nie jest to takie proste, jak nam się wydaje. Tak, jeżeli ktoś mówi o tak jak poruszamy force plate'y, no ci ludzie, którzy byli w procesie rozwijania tej technologii, mówią, że no ja biorę z tego 2-3 rzeczy. Nie? I dla mnie realnie te rzeczy są ważne, ale to nie są rzeczy, które decydują. Tak, one niekoniecznie decydują o procesie treningowym, bo jest właśnie wiele tych zależnych. Tych puzli jest bardzo, bardzo dużo, ale ja myślę, że to tak jak z wszystkim. To jest tylko kwestia tego, że czas... Czasami musimy przez pewne rzeczy przejść. Ja wolę, żeby ktoś inny to zrobił, a ja się dopytam i wtedy wybiorę najlepsze opcje. Ale jakbym zainwestować miał tak naprawdę, zresztą Ian Jeffrey zawsze tak powtarza, on mówi, że jeżeli ja miałbym zainwestować w jakąś technologię i miał 20 tysięcy euro, to bym zatrudnił asystenta. Nie, tak. że bardzo często zapominamy o tym, nie? Że jak ważne jest obecność drugiej osoby, jakaś druga opinia.
Zobacz, bo teraz z twojej wypowiedzi jakby tworzy się dla mnie taki fajny obraz, czyli z jednej strony, jeżeli my jesteśmy trenerem przygotowania motorycznego, my sobie lubimy dokładać tych obowiązków, które niby nam mają jakoś zobiektywizować ten proces i sobie robimy, dobra, jeszcze to muszę robić, muszę sprawdzać readiness, muszę tu robić testy, muszę to. A na świecie i wśród trenerów, zresztą to samo mówił Łukasz Kirchenstein, który przecież był w jednej drużynie przygotowania motorycznego, był tym head coachem i on decydował o tym, co się będzie działo i u niego w tej praktyce słowa Iana Jeffreya się wielokrotnie sprawdziły i to podkreśla w wielu rozmowach, zresztą chyba też to na podcaście padło, że on wielokrotnie wolał zatrudnić kolejnego człowieka, bo on jak był trenerem przygotowania motorycznego i miał to wszystko robić, to jemu najzwyczajniej w świecie brakowało czasu na obrabianie tego wszystkiego i miał świadomość, że nawet jak to miał pięknie wszystko poukładane, zoptymalizowane, to po prostu niemożnością było wyciągać z tego taką wartość, jaka powinna być. I on albo miał do wyboru zatrudnić kolejnego człowieka i zlecić mu te zadania, albo obkroić ten proces tego testowania i monitoringu do takiego, który był w obrębie tej mocy obliczeniowej, którą dysponował w danym momencie. No, to jeszcze... Dobra, jakie są twoje doświadczenia jeszcze z tą taką pracą indywidualną, w ogóle samą indywidualną, bo to jest co innego?
Indywidualnie to z tego względu, że no nie jestem w Polsce, nie mieszkam w Polsce, to zazwyczaj jest praca na zasadzie takiego konsultingu, mogę to tak nazwać, czyli wiadomo, u mnie to trochę wygląda inaczej, ja nigdy... Nie zgadzam się na to, żeby wysłać plan treningowy i to tak zostawić. To dla mnie w ogóle nie, ja bardziej chciałbym tak wiedzieć, jak to wygląda, co się dzieje, jakiś kontakt cały czas z tymi zawodnikami i muszę powiedzieć, że no, to nie jest tak, że robię to od bardzo dawna, ale od kilku lat widzę, że to jest największym zaskoczeniem zawodników, że ja chcę dostawać feedback, ja chcę dostawać, co się dzieje, okej, a jak spa, a jak to, a jak tamto. Oni pomimo tego, że są bardzo często no, na takim polskim wysokim poziomie, polskim, no, bez dodania, polski też by było dobrze, polskim poziomie, jeśli chodzi o ten wykon sportowy, aczkolwiek czegoś takiego nie mają. Dla nich to jest całkowicie coś nowego. Myślę, że może to się zmienić. Nie wiem, czy nawet gdy wrócę, gdy będę tutaj mieszkał, czy zdecydowałbym się na taką pracę indywidualną z zawodnikiem danego sportu, bo to wiąże się z wieloma innymi wyrzeczeniami, ale ja myślę, że jeżeli nawet będąc na najwyższym topowym poziomie decydujesz się na taką pracę, to chcąc czy nie chcąc musisz być przygotowany, że te twoje kompetencje muszą być dużo szersze niż się wydaje i tego czasami się boję, powiem szczerze, bo nie lubię robić rzeczy tak na pół gwizdka i to trochę mnie przed tym wszystkim powstrzymuje, ale nawet jeżeli współpracuję z kimś teraz, zacząłem współpracować z zawodniczką sportu, z którym w ogóle nie miałem pojęcia, no i spędziłem ten dzień czy dwa, żeby zobaczyć, jak wygląda jej dzień, jak wygląda trening techniczny. Nie zwracałem uwagi na technikę, tylko zwracałem uwagę, jak długo to wszystko trwa, jak jest intensywne, co robi przed, jak robi po. I to mi dało tak naprawdę no, 50-60% informacji na temat, jak powinienem przygotować ją pod względem fizycznym i kondycyjnym.
Okej. Okay. Ja pracując indywidualnie, to sobie bardzo chwalę. To jest bardzo duży komfort dla mnie. ja też widzę, ja to po czasie zauważyłem, że mi trochę brakowało ekspozycji na grupę. Ja akurat sobie to kompensuję tym, że mam zajęcia grupowe w klubie i teraz do nich wróciłem, tak, po czasie, bo jakby zauważyłem ten flow, te emocje ludzi i ta taka organizacja zajęć, ta dynamika potrafi cieszyć trenera i to jest rzecz, którą jakby też podzielam, że ja rozumiem, dlaczego ty masz takie zapędy. Ja natomiast też potrafię bardzo docenić sobie ten komfort tego, że jak robię jakąś robotę i pracuję indywidualnie z zawodnikiem w sportach indywidualnych, to ten proces mam bardziej taki, wydaje się być bardziej kontrolowany. Nie? Ja podkreślam, wydaje się, no bo my mamy takie głęboko zakorzenione poczucie kontroli wszystkiego, wszystkich i w ogóle panowania nad tym, co się dzieje wokół nas. To oczywiście jest z wielu powodów bardzo mocno ograniczone, ale jednak poprzez tą wiedzę, poprzez budowanie pewnych schematów, pewnego procesu, jesteśmy w stanie tą ilość tych nieprzewidzianych zdarzeń przynajmniej zminimalizować. I kiedy pracuję indywidualnie, kiedy moja atencja jest skupiona, zresztą to zobacz, to też pięknie widać a propos tej technologii, tego wszystkiego, o czym mówiliśmy, nie? Ja tą pracę cenię dlatego, że ja mam tą moc obliczenia, żeby skupić się na tej jednej osobie. Ja z nią mogę robić to, co uważam, że powinienem robić i mi raczej nie będzie brakowało tej mocy obliczeniowej, bo jest tylko ona. A jak miałbym całą drużynę, to mi tego zacznie brakować, a to jest trochę tracę poczucie kontroli, nie? I muszę nauczyć się odpuszczać to, o czym tu mówiłeś, odpuścić ten perfekcjonizm. Mi to słabo przychodzi, ja go wręcz lubię sobie pielęgnować, więc, no ale każdy ma jakieś tam swoje natręctwa i to sobie bardzo cenię. Łatwiej przychodzi mi rozliczanie samego z siebie z tych efektów. Ja jestem też, ja uwielbiam programować tam na cyferkach te wszystkie periodyzacje, jaka by ona nie była, czy falowa, czy sprzężona, czy łączenie w obrębie różnych zdolności motorycznych. Ja to lubię, tu mogę mieć to poukładane i ta moja nerwica natręctw pozwala mi lepiej spać. I to jest powód, nie?
Ja również tylko dodam, że nauczyłem się, pomimo tego, że mogę kontrolować więcej pracując w sporcie indywidualnym, to nauczyłem się tego, że tak naprawdę moja praca, nieważne jak dobra jest w moim odczuciu, może nie mieć wyniku przełożenia w sporcie. I to też jest okej. Okay. Tak. Jeżeli ktoś wygrywa, ja sobie tego nie przypisuję w większości, ale jeżeli ktoś przegrywa, ja też tego sobie nie przypisuję, bo możemy, wiadomo, no nie jest to miłe, nie jest to fajne, bo jednak jakieś tam, tak jak ty powiedziałeś, związek się tam jakiś kreuje, ale nauczyło też mnie trochę, że możesz robić rzeczy dobre i nie mieć tych obiektywnych wyników, mierzalnych wyników, a mierzalnym wynikiem w sporcie jest sport, jest wynik sportowy. Tyle.
Tak.
Tutaj się ocenia naszą pracę, tak? Mimo tego, że nie możemy mieć, nie zawsze mamy na to tak duży wpływ.
Jeszcze jak mówimy o tych sportowcach, pracy ze sportowcami indywidualnymi, to fajnie akurat widać bardziej w rehabie, w tym Return to Sport. U mnie jest pokazywanie im, jak mogą ciężko trenować, przesuwanie tych ich granic, możliwości, o których nawet istnieją, czasami nie wiedzieli. Dzięki temu ja buduję ich taki poczucie sprawczości i odkrywanie w sobie tego nowego potencjału do tego, że potem wracają do gry i oni mają tą świadomość, że kurde, jeszcze tak ciężko nigdy nie trenowałem. I ten aspekt taki psychologiczny jako outcome tej interwencji fizycznej jest dla mnie wielokrotnie game changerem w procesie return to sport. I teraz ja chcę budować pewność ludzi, czyli ja nawet jakbym dostawał jakieś obiektywne dane, i teraz z całym dobrodziejstwem inwentarza, czyli z tym, że one mi coś mówią, ale jednocześnie muszę mieć świadomość, że one może wprowadzają trochę szumu informacyjnego, to ostatnią rzecz, jaką bym robił, to straszyć tych ludzi na podstawie tych rzeczy, które nie wychodzą. Czyli ja szukam przede wszystkim pozytywów, a te negatywy trochę traktuję ewentualnie jako part of the game, jako coś, z czym sobie zaraz poradzimy. Czyli trochę bez względu na ten wynik, jaki on jest, to idziemy do przodu i zobacz, ile możesz, a nie czego nie możesz i zobacz, jak jest źle.
Bo mamy trochę taką tendencję, przynajmniej ja to widzę, że bardzo często próbujemy tych naszych sportowców traktować jakie wydmuszki, tak? Żeby tylko nie zepsuć. No ale jeżeli będzie tak, żeby tylko nie zepsuć, to my nie będziemy mieli wpływu na takie środowisko, które jest bardzo często dużo bardziej obciążające niż my to możemy zrobić w czasie naszych sesji treningowych związanych z przygotowaniem motorycznym. I tu z drugiej strony, tak jak z wszystkim, nie można iść w drugi ekstrem, czyli w czasie.
Adapt or die trying.
Tak, bo wiemy, że to jednak oni nie, to nie jest ich sport. Podnoszenie ciężarów, czy sprinty, czy bieganie, czy zmiana kierunku, to nie jest ich sport. Ich sport jest taki albo inny. To pomoże im w tym sporcie, I trzeba wiedzieć, że okej, okay, może teraz zrobimy krok back.
No i teraz to, co powiedziałeś, czyli na przykład dopowiedzmy taką już może troszkę bardziej specyficzną rzecz, powiedzmy bardziej drobiazgowi, czyli na przykład korelacja tej interwencji w postaci treningu siłowego i tego efektu pożądanego zwiększenia siły mięśniowej na wynik na przykład w sprincie. Wydawałoby się, no masz silniejsze nogi, to byś biegał sprinty. No i wiemy, że ta korelacja po pierwsze, jak sobie tak popatrzymy prawidłnie na dane, no to okazuje się, że korelacja Pearsona jest na poziomie 0,7 z hakiem, czyli biorąc sobie pod uwagę kontekst przygotowania motorycznego, możemy powiedzieć, że to korelacja umiarkowana, bo pamiętajmy, że korelacja w obrębie różnych dziedzin, ta sama stanowi inną wartość, nie? To jest jakby też warte wspomnienia. Czyli wiemy, że w umiarkowany sposób zwiększenie siły kończyn dolnych w back squatcie czy jakimkolwiek innym teście, pośrednim, bezpośrednim, już tam kolejne rozważania, ma umiarkowane przełożenie na wynik w sprincie. No i ty to obserwowałeś, kiedy byłeś na internshipach, gdzie widziałeś, że w takim altisie no, są osoby, które robią bardzo ciężkie squaty i są wybitnie siłowymi sprinterami, a są tacy, którzy mieli 6 dych na plecach i tam nigdy więcej specjalnie nie dźwigali. Nie? I to jest jakby taka pierwsza rzecz, o której jeszcze chciałem dopowiedzieć, na ile to jest po prostu istotne. Natomiast trzeba pamiętać, że znowu ten trening siłowy do pewnego momentu, w ogóle zawsze będziemy mieli rachunek zysków strat, ale do pewnego momentu tych zysków będzie więcej. Czyli jeżeli mamy względnie słabego zawodnika w ogóle i zacznie robić nawet te back squaty i nieważne jakieś tam pół przysiady, ćwierć przysiady, pełne, nieważne, będzie zwiększał sobie siłę wykorzystując przysiad, to ryzyko, że go to na początku przeciąży, że będzie za dużo tego dźwigania, jest względnie małe, natomiast to, że będzie miał duży potencjał do rozwoju siły jest bardzo duże i to będzie pięknie nam progresowało. I dzięki temu może coś zyska. Druga strona medalu, a właściwie może nie medalu, tylko jakby na takim kontinuum, że jak to się będzie działo dostatecznie długo i te wyniki jego w przysiadzie powiedzmy będą półtorej masy ciała, czy te takie dogmatywne dwukrotność masy ciała w przysiadzie, to może się okazać, a właściwie na pewno będzie, że rachunek zysków strat pomiędzy tą interwencją, która pcha mnie dalej, czyli koszt tego, ile muszę dźwigać i jak ciężko muszę dźwigać, żeby jeszcze podnosić więcej na tej sztandze, będzie nieadekwatny do tego, co mi daje, bo może poprawię swój wynik w back squatcie o 5 czy 10 kilogramów, ale dosłownie ten trening siłowy mający mi to dać, zajedzie mnie i będę po prostu totalnie do dupy w swojej dyscyplinie, będę łapał kontuzję przez to, że się przeciążałem tym, co miało mi coś dać. Czyli tutaj to jest kontinuum, nie? Na początku dużo mi daje, a z czasem może się okazać, że już nie warto tego robić.
Tutaj też jest kwestia czasu. Musimy zapamiętać, że w momencie, kiedy ja spędzam czas na poprawą czegoś, no to ja w tym samym momencie nie robię czegoś innego, co mogłoby mi pomóc w tym performansie, a pomóc w tym performansie czasami jest rest. Tak? I to też trzeba brać pod uwagę.
Nie? To jest jak z tym testowaniem. Czasem lepiej czegoś nie robić, niż coś robić.
Albo minimum effort, maksimum recel, nie? Czyli tak jak wygląda mój trening w tym momencie.
Paulo Coelho przygotowania motorycznego.
Tak, no bo też można, tak jak powiedziałeś, można tak robić, że minimum effort, maksimum recel i nigdy nie trenować. Trochę tak było w Wielkiej Brytanii swego czasu, że cały czas było recovery. Że cały czas recovery dzień, bo ciężki mecz, no ale wy nigdy nie trenujecie, kiedy to z czego jest recovery, nie? Ale z drugiej strony można też przesadzać i całkowicie iść w drugą stronę i siła jest matką i robić to cały czas i robić tego dużo i robić to często. Tak. To trzeba uważać.
I nagle piłkarz zaczyna startować w trójboju.
Dokładnie.
Dobra, jeszcze jedna rzecz, która jak powiedziałeś o tym, rozmawialiśmy o tym takim psychice zwycięzcy, to uśmiałem się, kiedy widziałem na jednej rolce od jednego z psychologów sportowych taką narrację, z którą się zupełnie nie zgadzam i ona jest naprawdę taką wyciętą w ogóle z jakiegokolwiek kontekstu, wręcz taką czasami, którą uważam może mieć jakiś potencjał bycia rzeczywiście szkodliwą, kiedy słyszałem, że sportowcy sportów olimpijskich, oni czasami przegrywają, za dużą presję na siebie dają, że oni powinni nauczyć się odpuszczać, że igrzyska to nie tylko igrzyska, tylko ten okres tej olimpiady, ten okres pomiędzy, tego trenowania, satysfakcja z procesu, że czasami mniej znaczy więcej. Wiesz, cała taka narracja generalnie, że jest okej, okay, że nie wygrałeś. No tylko dobra, halo, halo. My mówimy o kimś, kto jest zawodowym sportowcem, startującym na igrzyskach, gdzie celem samym sobie dla niego jest osiągnięcie złota na igrzyskach olimpijskich, jest to najwyższy laur, jaki może zdobyć, to czasami dla większości jest sens życia i tu nagle trochę deprecjonujemy istotę tego, jakby tej tematyki i zamiast dawać narzędzia, które będą obudowywały proces tej drogi, to my mówimy, słuchaj, naucz się odpuszczać. Nie, to jest jakby podejście do dorosłego zawodnika, które de facto zapożyczyliśmy sobie z pracy z dziećmi czy tam nastolatkami. Bo wiemy, i o tym zresztą rozmawiałem, to przytaczałem, kiedy rozmawiałem z Łukaszem Kirchensteinem w ramach tego Long Term Athlete Development o tym procesie, to wiemy, że faktycznie, zresztą obydwoje byliśmy na konferencji UKSCA, gdzie wiemy, że żeby dzieciaki nie zniechęcać do sportu, no bo mogą mieć różny poziom umiejętności techniczno-taktycznych, fizyczny i nie każdy, będąc dzieckiem, będzie od razu prezentował jakiś wysoki poziom, mogą nie zawsze być w pierwszej trójce, więc na pewno tak się będzie działo, nie zawsze będą wygrywali, no ale dla nich powinno być satysfakcjonujące pozostanie w procesie i ten element się nagradza, czyli mówi się, ok, nagradzamy w drużynie czy tam jakimś klubie sportowym osoby, które były na przykład największą ilość treningów w danym miesiącu, które nie opuściły żadnego treningu, no i tak dalej, czyli za zaangażowanie, za dyscyplinę, tak. I to się nagradza. I jakby nie ciśnie się na wynik. Natomiast jeżeli tą narrację zaczynamy przerzucać na kogoś, dla kogo sensem życia jest ten medal i mówimy, wiesz, wychilluj trochę, nie wiem, czy to jest najlepsza opcja, może jakiś kontekst się znajdzie, ale myślę, że bez problemu można zbudować taki kontekst, że właściwie uczymy ludzi odpuszczać. I to jest trochę jakby problem ze współczesną psychologią, zwłaszcza z tym odłamem takim psychoterapeutycznym, gdzie jest taka narracja akceptacji i odpuszczenia, a nie narracja zaakceptowania trudności i radzenia sobie z nimi, stawiania czoła trudnościom i budowanie tego, o czym rozmawiałem z doktorem Tomaszem Witkowskim, czyli budowania tego hardiness, tej twardości i rezyliencji, tej odporności. I to trzeba pielęgnować poprzez wystawianie się na trudności, wchodzenie w dyskomfort i czasami nieradzenie sobie z nim. Po prostu.
Dokładnie, to tak trochę, ja kiedyś taką rozmowę też przytoczyłem z taką panią, która jest panią psycholog i ona mi powiedziała, my jako Polacy, ta nacja, my musimy robić rzeczy, które pozwolą nam się wybić, bo te rzeczy, dzięki tym rzeczom będziemy w stanie mieć fajne życie, zdobywać sukcesy, powiedzmy to w ten sposób, nie za bardzo to brzmi, ale są takie kraje, które są dużo mniejsze i tam po prostu bycie average, też masz bardzo fajne życie i z tych krajów widzimy, że niekoniecznie ci ludzie osiągają sukcesy na arenie międzynarodowej. Dlatego my nie możemy, tak jak ty mówiłeś, jeżeli twój przykład z kilka dni temu powiedziałeś, że twój syn chciał być pierwszy i każdy mu chciał z głowy wybić tą ideę. Weź nie, no jak chcesz być pierwszy, to musisz pedałować szybciej.
Dobra, ja ci pomogę, ja z tobą pojadę, choć zbieramy ale się i pedałujemy to cały czas. Dokładnie. Nie? I jak się okazało, był pierwszy. Nie? To było czasami, no, że tutaj zmieniajmy się, raz ty będziesz pierwszy, raz tam ktoś będzie pierwszy, albo kolejna narracja, ty nie musisz być pierwszy, nie? Możesz, samo uczestnictwo
it's
jest okej.
Okay. It's okay not to be okay.
On miał cel, chciał być pierwszy. Dokładnie. I moim rolą rodzica jest stworzenie okoliczności i bycie wsparciem w realizacji tego celu. To nie zawsze się uda, ale wyznaczanie sobie celów, bycie w procesie do osiągnięcia tych celów, a moja rodzica wspieranie tego procesu jest tym, co powinno zaistnieć, a nie przewartościowywanie czegoś i nadawanie swojego kontekstu na kontekst potrzeb innej osoby tylko dlatego, że to jest wygodniejsze.
A w sporcie to możemy w ten sposób wykorzystać, że wiadomo, czasami jest tak, że musimy troszeczkę kogoś jakby cofnąć, bo próbuje za bardzo, próbuje robić tego za dużo, ale z drugiej strony możemy to wykorzystać, bo wiadomo co, żeby osiągnąć intensywność pewnych rzeczy, po prostu jest competition.
To jest tak? Trochę zarządzanie demonami, a nie zabijanie.
Dokładnie, bo to
nie jest to, co trzeba zrozumieć, bo ty powiedziałeś fajne sformułowanie, czyli że czasami trzeba kogoś przyhamować, ale to nie jest, że trzeba mu powiedzieć, przewartościować to, czy powiedzieć mu, że robi coś źle, że za bardzo chce, tylko trzeba tym zarządzać. Czyli to jest właśnie fajne porównanie. Zresztą pamiętam, i nie wiem, na ile to jest prawda, ale w tej książce nowej, z tej biografii Isaaca Elona Muska, on tam, chyba tam pada ten wątek, o ile pamiętam, że dlaczego on ma tam różne swoje takie, nie wiem jak to nazwać, dziwactwa, zaburzenia, zwał jak zwał, bo to jest już czasami taka kwestia semantyki. I pytanie było, dlaczego na przykład nie decyduje się na psychoterapię. I tam było takie sformułowanie, żeby nie zabić tych demonów, nie? Bo on wykorzystuje, on po prostu wykorzystuje te demony, żeby być najlepszym w tym, w czym chce być najlepszy. I jakby, jeżeli zabrałby sobie ten ogień, tego pazura i czasami rzeczy, które kosztują go coś mu zabierają, bo to zawsze rachunek zysków strat, on mógłby przestać być Zielonym Maskiem. On mógłby przestać performować tak, jak chce performować. No i teraz pytanie, czy zawsze poniesiemy jakąś cenę? To zawsze będzie coś nas kosztowało. No i teraz tą cenę zawsze jakąś zapłacimy. No i pytanie, czy sportowiec, po prostu nie lepiej wliczyć to, że on czasami będzie miał dużą presję, z którą nie będzie sobie radził, trzeba nią zarządzać, ale nie są to okoliczności, które mają sprawić, żeby mu ulżyć, że mamy zasikać to ognisko.
Dokładnie, to tak trochę jak w treningu. No, nie robimy rzeczy ciężkich, nie robimy rzeczy szybkich, bo żeby czegoś nie zepsuć. No i później taki zawodnik wychodzi na boisko, gdzie te kontakty, gdzie te z podłożem, czy kontakty z innym zawodnikiem, czy te że sprinty na przykład są wliczone w grę. Jest to dla niego nowy jakby, no nie da się na wszystko przygotować, ale no przygotujmy na co możemy. I to też jest ważny aspekt i to też gdzieś tam jako trenerzy przygotowania motorycznego musimy brać pod uwagę, że czasami znajomość różnych metod treningowych, znajomość fizjologii i możliwość wyjaśnienia tego trenerowi głównemu w taki sposób, aby on to zrozumiał, nie w sposób, że ja wiem więcej niż ty, jest kluczowe, bo wówczas my od tego trenera, jak i od zawodników mamy ten adherence, bo oni zrozumieją, że no tak naprawdę ja chcę dobrze. I to jest dlatego robię to, co robię, bo to jest specyficzne dlatego, bo jeżeli ty chcesz robić to lepiej, to zobacz, robiąc to, to jest tak to przekłada się na to, albo w ten sposób poruszając się, zobacz, w czym ci to pomoże. Nie przechodzimy w drugą stronę, gdzie zaczynamy odwzorowywać mecz piłki siatkowej w rehabie na siłowni, tak. Bo takie przypadki też się zdarzają. Tak, pozwólmy tak. Właśnie tej zawodniczce albo zawodnikowi pójść na tą halę, bądź z tą swoją drużyną i rób to, co możesz robić, a nie robimy te rzeczy no takie...
Na pół gwizdka.
Na pół gwizdka, no to trochę
taki
taka parodia.
Czasami
no,
na przykład siatkówko podobny.
No dokładnie. Mhm. Mogę się wypowiedzieć na temat siatkówki, bo gdzieś tam trochę tam pracuję i na takie rzeczy zwracam uwagę, ale jestem pewien, że dzieje się też tak w innych sportach. Aczkolwiek czasami takie coś jest lepsze niż nierobienie niczego, jeżeli wiadomo o co chodzi.
Tak. Znowu, dopełnieniem. Ja zawsze to będę podkreślał w takich rozmowach, kiedy rozmawiamy o jakichś takich wątkach bardziej specjalistycznych i przedstawiam jakąś perspektywę. To kontekst jest królem. I teraz ja mam też świadomość, że nie zawsze trzeba trenować na 120%, tylko czasami będzie występowało zjawisko sumowania się bodźców podprogowych i to też będzie działało. Natomiast to zazwyczaj będzie działało do pewnego momentu i jakby nie ma możliwości już tak całkowicie to skracając, redukując, nie ma możliwości osiągać mistrzostwo trenując na pół gwizdka. To po prostu te bariery trzeba przełamywać. Trzeba chcieć być lepszym w obrębie poszczególnych zdolności motorycznych, chcieć być lepszym w kontekście umiejętności techniczno-taktycznych i nie dzieje się to poprzez jazdę na zaciągniętym hamulcu ręcznym, tylko to jest czasami gaz do dechy i trzeba w pewnych momentach cisnąć, żeby być przed innymi. Ale teraz wyszła mi taka metafora. Jezus, złotousty. Dobra, to teraz myślę, że ostatni wątek, który się tak wybrzmiewał w pewnych momentach, on się pojawiał, wyskakiwał trochę jak Filip z konopi, ale go nie uchwyciliśmy. Internshipy. Czyli taka rzecz, której ty doświadczyłeś w dużym wymiarze i która jest też częścią takiej akredytacji, nie? Różnych organizacji. No i teraz powiedz trochę, no zresztą powiedz i o tym, czego ty doświadczyłeś i o tym, jak to wygląda w obrębie akredytacji.
Jeśli chodzi o akredytację, to internship jest wymagany w ASCA i to tam już nie pamiętam ile godzin, ale taki internship trzeba odbyć. Ja takie rzeczy robię od bardzo dawna to co najmniej 8-10 lat. Jak już wcześniej mówiłem, robię to po to, żeby niekoniecznie zwracać uwagę na te metody treningowe, czy podpatrywać, co inni robią i później to u siebie implementować. Ale wręcz przeciwnie, bardziej zwracam uwagę na te aspekty, jak tacy trenerzy się zachowują w drużynie z zawodnikami, bo dla mnie to jest sztuka, to jest coś, co można nabyć z wiekiem, albo można po prostu podpatrzeć. A z drugiej strony też takie rozmowy, okej, dlaczego to robisz? A robię to w taki sposób, jak gdzieś to tam sobie przekładam, przetłumaczam, okej, no to jak ja zrobię to w tym momencie z tym sportowcem albo z tą drużyną, no to też mi da jakiś efekt, który ja oczekuję. I ja generalnie uważam, że to było jedna z najlepszych rzeczy, które w życiu zrobiłem.
poza poznaniem nie.
Ale to w dwie strony działa. To w dwie strony działa. Ja myślę, że tutaj jest win-win situation.
Czekaj, półtorej godziny, nie wiem, czy ale, trzymamy jeszcze.
Ale z drugiej strony to było naprawdę game changer dla mnie, czy Stany, czy czasami. Z drugiej strony właśnie spędzanie czasu z trenerami, nawet tutaj pracując w Polsce, rozmowy, spędzanie czasu z trenerami technicznymi. To też jest tego rodzaju internship, tak? I ja uważam, że to jest niedocenione i jest zdecydowanie, ale to naprawdę zdecydowanie za mało praktykowane w Polsce. Mamy trochę może taką, może to ja tak trochę sobie próbuję wytłumaczyć, dlaczego. Wydaje się czasami, że może ci trenerzy uważają, że mają tą złotą formułę i nie chcą tego zdradzić. No ci najlepsi na świecie, tacy jak powiedzmy Altis, czy uniwersytety, czy ci najlepsi trenerzy, słuchaj, przyjdź do mnie, ja ci powiem wszystko, co ja robię, ja ci powiem, dlaczego to robię. Ty nie masz dwóch rzeczy, moich oczu i moich zawodników. Także no, ja się nie boję, że ty jesteś dla mnie konkurencją, a wręcz przeciwnie, czasami tacy ludzie w takich rozmowach mogą takim trenerom też dać jakieś informacje. A ja robię to z tym zawodnikiem, co na ten temat myślisz? Okej, możesz o coś tam myśleć, ale już dostajesz jakąś ideę od takiej osoby, że może ja mogę to spróbować, nie? I to jest, powiem, że ja tak naprawdę od wielu, wielu lat, zanim próbowałem gdzieś tutaj zgłosić się, być na internshipie i nigdy nie mogłem niczego takiego nie uzyskać. Trudno mi powiedzieć, dlaczego to jest, ale ja, jeżeli mogę i to mówię otwarcie, jeżeli ktoś się ze mną kontaktuje i chce się umówić, słuchaj, czy możemy porozmawiać godzinę na jakiś temat w sporcie, szczególnie w którym w ogóle nigdy nie pracowałem, to dla mnie jest darmowa edukacja, bo ja słucham tej osoby, może coś pomogę, może niekoniecznie pomogę, może mu tylko powiem, słuchaj, no ja nie mogę ci pomóc, bo ja nie wiem, co tutaj powiedzieć, ale wiadomo, no ja jestem 50-50 będąc z tobą z tyle czasu, to już tam się nauczyłem pewnych rzeczy. Ale dla mnie to zawsze ma bardzo duże znaczenie, takie rozmowy gdzieś tam, czy na konferencjach, czy nawet takie indywidualne, i muszę przyznać, że z takich kontaktów wyciągam najwięcej.
Mhm. No i teraz takie pytanie, może ciekawiące wiele osób, zwłaszcza tych, którzy chcą wejść w to przygotowanie motoryczne, bo kręci ich to i upatrują swojej tam przyszłości w tym, takiej zawodowej. Da się z tego zarobić? To jest względne?
To jest względne. Uważam, że jak już wrócimy do trenerów personalnych, zarabiają podobnie, wbrew pozorom. Wiadomo, jeżeli pracujesz na tym topowym...
Do trenerów personalnych.
Tak. Trenerów personalnych, przepraszam. To trener przygotowania motorycznego w wielu sportach, nawet będąc na najwyższej, w najwyższych ligach z najlepszymi drużynami, będzie zarabiał podobnie. Aczkolwiek powiedzmy sobie szczerze, na przykład w takich krajach jak Wielka Brytania, to te zarobki są bardzo niskie z tego względu, że tam jest bardzo duże competition, tych trenerów jest bardzo wiele. Nawet dostanie takiego internshipu jest bardzo trudne. Na zasadzie takie nie trudne, że oni tego nie oferują, tylko jest wiele osób, które chce takie internshipy odbyć. Ale wracając do zarobków, myślę, że jeśli mamy pasję, to będziemy trenerami przygotowania motorycznego. To tak trochę brzmi, ale z drugiej strony, ale trochę tak jest. Możemy z tego żyć. To nie jest tak, że nie możemy, bo możemy gdzieś tu tam łączyć. No. Pracować z drużyną, czy indywidualnie, gdzieś tam jeszcze robić jakieś inne rzeczy. Ale to jak mówię, wbrew pozorom top światowy zarabia i zarabia bardzo dobrze, ale to jest procent.
To jest trochę tak jak z piłkarzami nożnymi, nie? My mówimy o tej ich ekstraklasie, mówimy o tych zawodnikach, którzy są w reprezentacji, którzy są topem, tak? I jest naprawdę promil względem tych wszystkich, którzy grają w piłkę nożną. I z trenerami przygotowania motorycznego jest tak samo, natomiast średnia zarobki, czyli jakbyśmy wzięli średnią zarobków u trenerów przygotowania motorycznego i wzięli tych tam z drugiej, trzeciej ligi, czy jakichś jeszcze tam niższych lig, to się okazuje, że tam 2-3 tysiące miesięcznie jak dostanie, to jest dobrze. To są bardzo niskie wynagrodzenia często, wielokrotnie nawet się oczekuje takiej kurczę, tam się oczekuje czasami wręcz takiej pracy za darmo, jeżeli ktoś chce zdobywać doświadczenie.
Bo ja ci daję szansę, tak?
Tak. I jak weźmiemy sobie średnią, to wypada ona bardzo licho. Jak zakładam, bo to znowu jest kwestia jakiejś interpretacji rzeczywistości, wezmę sobie średnią zarobków trenerów personalnych, nawet ze średnio obłożonym grafikiem, ta średnia będzie większa, a ci dobrze zarabiający będą potrafili zarabiać no, tyle albo i więcej niż trenerzy przygotowania motorycznego. No, także tutaj jak ktoś się zastanawia, czy będzie to dla niego rozwojowe pod kątem finansowym, no to śmiem wątpić i tam jest jeszcze kolejne ryzyko. Tam jest takie ryzyko, że masz kontrakt na jakiś czas. Rok, dwa, trzy, różnie jest. I teraz z uwagi nie tylko na twoje kompetencje, ale z uwagi na to, że czy drużyna ma sponsora, czy nie, czy ma finansowanie, krótko mówiąc, jak się układasz też w kontekście polityki takiej drużynowej, może się okazać, że po prostu no, nie popracujesz, tak? No bo może się okazać, że jak jesteś taki trochę buńczuczny, bo chcesz coś zmieniać, a te zmiany są nie na rękę w drużynie, no to ty nie jesteś na rękę drużynie, przynajmniej nie zawodnikom, a kadrze zarządzającej tą drużyną. I to jest taki trochę czasami tykająca bomba. No i też ten zawód... Będzie trzeba płacić podatki za te przychody, ale te podatki są nie tylko w formie tego, co wprowadzamy do urzędu skarbowego, ale też tego, co, z czego rezygnujemy. I jeżeli pracujemy z drużyną, no to musimy pamiętać, że weekendy najprawdopodobniej będą nie nasze, tylko będą drużyny i będziemy jeździli na mecze i spędzali ten czas nie z rodzinami, a z drużyną, która jest drugą rodziną. Jeżeli weźmiemy się, zatrudnimy gdzieś za granicą, no to pytanie, czy ta rodzina się przeprowadzi z nami, czy będzie to taki trochę rodzina korespondencyjna, czy jak czasami ktoś pracuje na platformie wiertniczej, czy na statkach pływa, że znika tam na kilka miesięcy. No jest taki model, nie? To znowu nie kwestia jakby oceniania, tylko trzeba wiedzieć, z czym to się je, że to są czasami scenariusze, które mogą się wydarzyć. I to może wiązać się z jakimś podatkiem, który zapłacimy, a który nie jest wyrażony w liczbach, tylko w tej jakości naszego życia. Faktycznie można potem sobie też wartość tego, tą finansową tej pracy kompensować jakimiś tam dodatkowymi indywidualnymi współpracami. Pewnie to wiem, że wielu trenerów robi. Znowu to czasami potrafi być bardzo obciążające, no bo opędzamy i całą drużynę, i opędzamy tych sportowców, więc też trzeba się z tym liczyć. No i to jest taka, nie chcę mówić, że ciemna strona, bo to nie muszą być rzeczy negatywne, no bo jeżeli sobie weźmiemy scenariusz, że super, pojechałem za granicę, mieszkam za granicą, rodzina się przeprowadziła, dziecko zaczęło jeszcze się uczyć za granicą, no to nagle się okaże, to w ogóle jest jakieś same profity. No ale jest to taki scenariusz, w którym trzeba się odnaleźć, nie? A nie każdy się w takim scenariuszu odnajdzie, bo może się okazać, że życie na obczyźnie nie jest dla każdego, nie? No i z mojej perspektywy, no to patrząc sobie, co ja byłem w stanie zrobić, to nie ma jakby tutaj opcji i jakby no u mnie to nie spięłoby się finansowo, żebym mógł się temu poświęcić. Natomiast lubię ten high demand tych sportowców i dlatego tak indywidualnie z nimi pozostałem w pracy i to jest coś, z czego też czerpię satysfakcję, bo to może być satysfakcjonujące, bo to jest zupełnie co innego, aniżeli tam odchudzić tam panią Halinę, nie, czy tam zbudować trochę masy mięśniowej u kogoś innego. To jest zupełnie inny styl pracy. Ja nie wiem, czy to jest nobilitujące takie dla mnie, nie? To znaczy jakby rozmawialiśmy na tym poprzednim podcaście, że kiedyś to było tak jeszcze kilka lat temu, że trener przygotowania motorycznego to ktoś więcej niż trener personalny, nie? Że jak pracujesz ze sportowcem, realizujesz jego cele, to jest znaczy więcej, aniżeli realizowanie celów klienta takiej z generalnej populacji. Ja się z tym nie zgadzam, bo cel to cel. Ty masz być, ty jesteś wtedy dobry, kiedy potrafisz realizować zaplanowane wspólnie z danym klientem cele.
Jeszcze takie kiedyś powiedzenie słyszałem, że pracując jako trener personalny możesz zmienić ludziom życie, a tutaj możesz zmienić komuś 3 sekundy. Także takie filozoficzne podejście i co jest ważniejsze, czyli
tak jest.
Ale gdzieś tam wiadomo, trzeba to też brać pod uwagę.
Dobrze, Tomaszu, 1,5 godziny za nami. Już zaczęły się pojawiać tam jakieś dowcipy mniej bądź bardziej wybredne, więc czas skończyć, bo to może popędzić w nie tą stronę, co trzeba. Ja myślę, że ta rozmowa jest dopełnieniem tego, co poruszyliśmy w poprzedniej rozmowie, zatem jeżeli ktoś nie słuchał poprzedniej rozmowy, która dotyczy treningu personalnego, a właściwie jak zostać trenerem personalnym, to do tego odsyłam. Posłuchajcie, bo tam część tej rozmowy jest związana z tym właśnie, co dalej, czyli przygotowaniu motorycznym i tak sobie pewne kwestie porównujemy. Dzisiaj dopełniliśmy wiele wątków. Oczywiście wiele wątków rozgrzebaliśmy i nie umówiliśmy ich w pełni, ale nie taki był zamysł i to najprawdopodobniej nie wydarzyłoby się nigdy, nieważne jak długi byłby odcinek. I jeszcze z takich informacji, które mogą być dla Was ważne, to pierwsza informacja jest taka, że podcast, ten odcinek jest właśnie ze współpracy z Setanta College, którą nawiązaliśmy w ramach PST. Tomasz, ja, jeszcze Łukasz Kiszerstein związany z tym projektem, który ten projekt pomaga wprowadzać do Polski. Jeżeli chcielibyście rozpocząć taką pełnowartościową edukację właśnie w obrębie studiów licencjackich czy potem magisterskich na kierunku przygotowania motorycznego, performance coaching, to Setanta takie rzeczy oferuje. Oferuje również wiele innych kierunków, między innymi rehab coacha, czyli taki w pełni wartościowy trener medyczny z normalnym papierem, jak po ukończeniu uczelni. Jeżeli chcecie skorzystać z tych dobrodziejstw na preferencyjnych warunkach cenowych, no to ta współpraca zaowocowała tym, że osoby ze społeczności PST, czyli w tym wy również osoby, które słuchacie tego, mogą skorzystać z kuponu rabatowego. Jeżeli wpiszecie sobie PST5, to dostaniecie rabat. Rzućcie okiem na nasze social media, tam o tym temacie więcej piszemy. To jest pierwsza informacja. A druga informacja, jeżeli nie chcecie zdecydować się na studia, taką edukację akademicką, bo nie macie na to czasu, pieniędzy albo jakiekolwiek inne macie motywy, to pozostaje Wam plan równoległy. To nie jest plan B, tylko to jest równoległa ścieżka edukacji. W ramach projektu Praktyczna Strona Treningu mamy szkolenia z przygotowania motorycznego. Mamy cykl 3 szkoleń, który doczeka się jeszcze zwieńczenia w postaci 4 szkolenia. To jest Strength and Power Development. Mamy szkolenie Plyometric Speed Agility i mamy szkolenie z programowania, monitorowania i systemów energetycznych. Wszystkie te 3 szkolenia stanowią wspólną całość, która właśnie buduje te kompetencje, o których mówiliśmy. Dodatkowo jeszcze będzie szkolenie, które obejmowało będzie zagadnienia z zakresu dietetyki sportowej oraz psychologii sportu, jako właśnie te kwestie, o których sobie mówiliśmy, czyli te spełniające warunek szerokich kompetencji trenera przygotowania motorycznego. Także tyle, jeżeli chodzi o takie informacje związane z tą edukacją, o której dzisiaj powiedzieliśmy, i tym akcentem pozostaje nam skończyć. Dziękujemy za uwagę. Dzięki, Tomaszu, za przybycie.
Ja bardzo dziękuję.
Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej. Odsłuchałeś odcinek podcastu Praktyczna Strona Treningu. Jestem właściwie pewien, że zainteresuje Cię mój drugi podcast o nazwie Praktyczna Strona Dietetyki. Polecam, Artur Mor.